Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witamy Państwa serdecznie w rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi tego wieczoru są pan Robert Winnicki, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Witam panie Robercie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
I pan poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panie pośle. Rozmawiamy na temat jakości polskich polityków, klasy politycznej. Trochę prowokuje nas do tego ta ostatnia afera nazywana aferą taśmową i to, co usłyszeliśmy na podsłuchach, ale myślę, że nadamy też szerszy kontekst tej naszej rozmowie, mówiąc o pewnych fundamentach jakości, które każda klasa, dlatego że jest klasą, powinna w sobie posiadać. Troszeczkę rozmawialiśmy już na ten temat w telewizji Trwam. Ta część rozmowy nie była na antenie Radia Maryja, więc pewnie i jedno, drugie przypomnienie, ale też od razu zapraszamy Państwa do tego, żebyście współtworzyli tę audycję do rozmów z naszymi gośćmi, więc ta audycja z Państwa udziałem. Może weźmy od tego, jak państwo klasę polityczną polityków oceniacie? No bo mamy do czynienia z władzą, która w mojej ocenie, a choć jestem księdzem, to pewnie też mam prawo oceniać, bo mam prawa obywatelskie, dzięki Bogu, trochę straciła kontakt z rzeczywistością, bo kiedy słyszę na tych podsłuchach, że można łamać prawo, że można łamać konstytucję, że można zastraszać media, ludzi, no to jak taką władzę traktować ze śmiertelną powagą, skoro sami się bawią? Jeżeli ja słyszę, że pan Sikorski zapłaci tylko za wino, a nie za kolację, wcześniej rozmowy były prywatne, teraz służbowe, bo z karty służbowej poszły pieniądze. Więc po prostu, gdyby nie to, że to jest zabawa polską, no to można by się śmiać.
To prawda. To pan prawda,
Patryk Jaki.
To prawda, ojcze, to widać jest te rozmowy, jak w soczewce pokazują, że politycy Platformy Obywatelskiej traktują to państwo jako swój łup i robią wszystko, żeby oni i ich pociotkowie mieli jak najwięcej uzyskali z dobra wspólnego, ale my nie możemy na to absolutnie pozwolić i skoro rozmawiamy o jakości elit w polskim państwie, to niestety Trzecia Rzeczpospolita praktycznie, prawie nie ma elit. Elity polskie wymarły w Katyniu i w innych podobnych miejscach kaźni polskiego narodu podczas II wojny światowej i później po II wojnie światowej w lasach i w różnego rodzaju działaniach partyzanckich. Niestety, jeżeli chcielibyśmy ocenić jakość polskich elit, to musielibyśmy zobaczyć, jaki ci kucharze upiekli tort. To znaczy, jakie mamy państwo. I niestety polskie państwo w tej chwili jest skolonizowane przez różnego rodzaju oligarchie. I gdzie nie przyłożymy, w którą część polskiego państwa nie przyłożymy mikroskopu, żeby zobaczyć, jak działa, to znajdziemy bardzo wiele dowodów, że tak właśnie jest. Jeżeli spojrzycie państwo na bezpieczeństwo energetyczne, to okazuje się, że za plecami polskiego premiera jest podpisywane kluczowe z punktu widzenia polskiego państwa porozumienie. Dlaczego? No bo grupa właśnie oligarchów skolonizowała sobie ten obszar polskiego państwa, obywateli ma za nic, tylko się na tym dorabia. Jeżeli spojrzycie państwo na obszar edukacji, również zobaczycie, że zwykłego obywatela nie stać na podręczniki, dorabiają się tylko lobbyści, którzy co rok każą kupować nowe podręczniki. Jeżeli spojrzycie państwo na służbę zdrowia, zobaczycie, że jeżeli nie ma się dużych środków, to również nie jest się w stanie, zwykły obywatel nie jest w stanie być objęty w całości opieką leczniczą. Jeżeli spojrzycie na obszary kultury, no to zobaczycie kultura, to zobaczycie, proszę bardzo, przykład bardzo konkretny, finansuje się z naszych pieniędzy seriale antypolskie, które przedstawiają na przykład żołnierzy Armii Krajowej jako zbrodniarzy. Dlaczego? No bo znów jakaś grupa oligarchów na tym zarabia, a traci na tym, a tracimy polską tożsamość, jakby wytrąca się Polaków z myślenia, z punktu widzenia polskości i budowy i budowy poczucia polskiej tożsamości. Czyli jednym słowem i takich przykładów, takich obszarów polskiego państwa, które są skolonizowane przez różne grupy interesów, przez różnych oligarchów, mógłbym bardzo długo, dużo podawać. I dzisiaj naszym zadaniem jest to, aby zbudować nowe państwo, nowe fundamenty, aby wymieść te elity, które wywodzą się wprost z PRL-u, bądź przyjęły jego mentalność na zasadzie tych dzieci resortowych i zbudować całkowicie nowe państwo, nowe elity i ja mam nadzieję, że do coraz większego grona osób będzie docierało to, że władza nie jest celem samym w sobie, tylko władza za każdym razem musi coś za sobą nieść, jakiś bardzo konkretny program i w przypadku Polski, jeżeli chcemy zmian, to musi być to program naprawdę takiej fundamentalnej zmiany.
Pan Robert Winnicki?
Szanowny ojcze, szanowni państwo, ja myślę, że ojciec ma nie tylko prawo wypowiadać się jako osoba duchowna w tych sprawach społecznych czy publicznych, ale wręcz obowiązek. Tak na wstępie mówiąc o tym, dlatego że w moim przekonaniu ciągle nam brakuje nie księży i osób duchownych, które jakoś rozwadniają dyskurs publiczny, tylko brakuje nam, powiem szczerze, oficerów duchowych na tym froncie walki o Polskę, która jest walką również o Kościół w Polsce, o wiarę, o wartości najwyższe. Przechodząc do głównego tematu, w tej pierwszej części w telewizji Trwam ja zwróciłem uwagę na trzy, moim zdaniem, bardzo istotne elementy, które musimy brać pod uwagę i musimy kompleksowo je rozważać, kiedy mówimy o elitach politycznych. Zresztą na to też zwracam uwagę. Trzeba mówić o elitach politycznych zwłaszcza, ale elitach państwowych jako takich, ponieważ polityka do pewnego stopnia to również jest i kwestia edukacji, i szkolnictwa wyższego, a więc jakie mamy elity naukowe, elity kulturalne, elity biznesu, tak? To wszystko składa się na całokształt życia organizmu narodowego, organizmu państwowego również. I te trzy elementy, o których ja mówię, to przede wszystkim zwrócenie uwagi na genezę. I przypomnę tylko skrótowo, że uważam, że elity mogą być dwojakiego pochodzenia w państwie. Mogą być pochodzenia organicznego, czyli takiego, które wyrastają, są najlepszymi synami i córkami danego narodu, danego społeczeństwa. Są tymi ludźmi, którzy w procesie swojego wzrostu, swojej działalności, aktywności wybijają się ponad przeciętność i dzięki temu obejmują stanowiska w państwie. I w normalnym państwie mechanizm doboru elit jest właśnie taki, że tacy ludzie zostają. Stają na czele społeczeństwa w bardzo różnych obszarach. Drugi typ, z którym mamy niestety do czynienia w Polsce właściwie nieprzerwanie od II wojny światowej, to są elity tworzone na zasadzie kolonializmu czy neokolonializmu. Tak mieliśmy szczyty społeczne uformowane w okresie PRL-u, że były to elity mające kontrolować tubylców, to my, społeczeństwo, byliśmy i jesteśmy tymi tubylcami, mające narzucać określoną ideologię, kulturę, styl życia, wtedy socjalistyczny, komunistyczny, dzisiaj demoliberalny, brukselski, berliński, jakkolwiek byśmy go nie nazwali. I te elity nie wyrastają z narodu, są zainstalowane, czy w pewien sposób obsługują dany odcinek jako namiestnicy, tak? W tym sensie porównanie do neokolonializmu jest bardzo trafne. Bo dzisiaj właśnie w takiej sytuacji się znajdujemy. Znajdujemy się w sytuacji państwa, które nie posiada elementarnych instrumentów gospodarczych, jeśli chodzi o swoje podstawy funkcjonowania. Mówiliśmy w poprzedniej części o bankowości. Moglibyśmy mówić o całej złodziejskiej, rabunkowej prywatyzacji lat 90. i również po dziś dzień się dokonującej. Teraz mamy zamach na Lasy Państwowe, gdzie przemysł i Lasy Państwowe i związane z nimi działy gospodarki wytwarzają 6% PKB i są jedną z naszych, są naszą chlubą narodową. To również próbuje się zniszczyć. Ale mówimy też oczywiście o takich rzeczach jak armia, jak polska armia. Ja zwracam Państwa uwagę, że my nie mamy dzisiaj armii, cokolwiek ktokolwiek by nie mówił, my mamy dzisiaj, nasza armia w procesie 25-letniej kolonizacji przez podmioty zagraniczne naszej polityki, również obronnej, nasza armia została zmieniona w korpus ekspedycyjny. Do niczego innego nie jest sprawna niż w bycie wysyłanym na różne egzotyczne misje wojskowe w interesie oczywiście nie polskim, tylko amerykańskim i pacyfikowanie tubylców gdzie indziej. Więc zwracam uwagę na to, jaki jest dobór elit. Teraz dwa pozostałe punkty dotyczą tego, w jaki sposób te elity formować, w jaki sposób prawidłowy formować te elity. Więc pierwsza rzecz, zachęcam i zwracam uwagę na to, żeby przyjmować zasadę zero tolerancji dla niejednoznaczności ideowo-politycznej. Jeśli chcemy, żeby Polska była państwem suwerennym, narodowym, katolickim, to dokładnie takich wartości, takiego zespołu wartości musimy oczekiwać od polityków nas reprezentujących. Żadnych innych, żadnych kompromisów. Dlatego, że prawda jest taka, iż po roku 1989 mamy do czynienia nie tylko z rządami nomenklatury postkomunistycznej, lewicowo-liberalnej, mamy do czynienia również z szeregiem rządów prawicowych, quasi-prawicowych, jakbyśmy to nie nazwali, które jedyne, co w najlepszym wypadku robią, to konserwują postkomunistyczną i lewicowo-liberalną rzeczywistość i nie przeprowadzają rzeczywistej, radykalnej zmiany, tak jak było to hasłem Ruchu Narodowego podczas ostatnich wyborów. I zwróciłem uwagę na to, że jeśli ktoś chce patrzeć na obecną klasę polityczną pod kątem tym ideowo-politycznym i obserwować, to zwracam uwagę na ten moment szczerości na początku lat 90. To znaczy ten moment szczerości, gdzie każdy zakładał taką partię i podejmował takie głosowania, mniej więcej. Jakie rzeczywiście była jego idea i wspomniałem tutaj, jak ktoś był centrowcem, to zakładał Porozumienie Centrum, jak ktoś miał przekonania narodowe, to Stronnictwo Narodowe, jak ktoś chciał chadecję łączyć z wartościami narodowymi, to tworzył ZHN, a jak ktoś był liberalnym demokratą, jak Donald Tusk, to tworzył Kongres Liberalno-Demokratyczny, czy postkomunistów i tak dalej, i tak dalej. I trzecia rzecz, na którą zwracam uwagę, oprócz tej genezy kształtowania się elit i ich podstawowej mentalności, czyli jak gdyby paradygmat suwerennościowy musimy zakładać przy elitach, przy czym paradygmat suwerennościowy, zwracam też uwagę, nie polega na tym, że my jesteśmy suwerenni czy uwolnieni od jednej ze stolic obcych mocarstw. Nie na tym polega suwerenność, bo mam wrażenie, że część polskiej prawicy widzi tylko jedno zagrożenie, jest ono moskiewskie. Rzeczywiście Moskwa jest rywalem w tym obszarze geopolitycznym, to nie stanowi żadnej tajemnicy. Natomiast suwerenność nie polega na tym, że jest się poddanym szeregowi innych stolic czy ośrodków decyzyjnych. Więc geneza musi być suwerenność. I trzeci element, struktury społeczne. Polityk zawieszony w próżni, będący reprezentantem tylko i wyłącznie partii politycznej i partie polityczne jako takie plemiona, byśmy powiedzieli, opanowujące władzę, bez przeorania społecznego, które ja zawieram w haśle i Ruch Narodowy dlatego powstał jako ruch społeczny na początku i dopiero wykształca z siebie formy polityczne. Ruch społeczny musi być dlatego, że ta działalność musi być zakorzeniona w przysłowiowym sformułowaniu od koła gospodyń wiejskich po koła uniwersyteckie. Dokładnie tak. Ta rzeczywistość musi być gruntownie przeorana, bo jeśli nie, to polityk trafia w tryby systemu i ten system go przemiela, wypluwa i nic się nie zmienia. Musimy mieć bardzo klarowne podejście do tych spraw i oczekiwać tego od polityków. Jeśli chcemy polityki suwerennej, to nie możemy popierać polityków, którzy są za federacją unijną. To jest bardzo proste. A kto jest za federacją unijną? No to popatrzmy na głosowania, jak kto głosuje, jak kto się wypowiada i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tych wątków jest jeszcze więcej. Ja tylko zwrócę w tej wypowiedzi zdanie na jeden element. Obserwujemy walkę cywilizacyjną. To jest front cywilizacyjny, również front duchowy. Zwracam uwagę na rzeczywistą i podejście i głęboką formację intelektualną, ale również też duchową, nie bójmy się tego powiedzieć, naszych kadr. Oczywiście nie mówię tu o platformerskich na pokaz robionych rekolekcjach, bo to jest oczywiście śmiechu warte, ale z tego miejsca na przykład myślę, że warto podziękować chociażby ojcom Paulinom za to, że w marcu tak pięknie ugościli naszą pielgrzymkę Młodzieży Narodowej na Jasną Górę. Trzeba zwrócić uwagę, że ta działalność polityczna musi być zakorzeniona i na przykład dlatego robimy pod koniec lipca Marsz Piastowski z Poznania do Gniezna, do grobu świętego Wojciecha. Do tego, żeby nasze korzenie kulturowe, tożsamościowe, społeczne również pokazać, historyczne. I do udziału w tych elementach, w którym powinna się kształtować również polityka, bo to też jest polityka, serdecznie zachęcam. Mhm.
Mówicie państwo, panowie, o korzeniach. To pytanie o kuźnię elit w Polsce. Elita jednak ma taką konotację pozytywną, nobilitującą. Mówi się też o urzelitach, tak? Z tą konotacją negatywną. Gdzie i w jaki sposób tę elitę oddolną, nie narzuconą, nie odziedziczoną, w jaki sposób tę elitę wypracować, dopracować się jej w Polsce, tak by też była to elita całkowicie suwerenna, oddolna, nasza?
To musi być na pewno...
Pan poseł Patryk Jaki.
To musi być na pewno, ojcze, osoba, która przejdzie cały etap pozytywnej edukacji związany z praktyką, najpierw działalnością o charakterze społecznym. To musi być osoba, która na pewno będzie zdobywała doświadczenie polityczne, będzie zdobywała jednocześnie legitymację i poparcie wyborców i będzie zbierała wiedzę na temat tego, w jaki sposób kształtować i zmieniać bądź prowadzić oblicze państwa. Niestety w Polsce mechanizm wyłaniania elity, o czym wspominał tutaj kolega, jest absolutnie karkołomny i do niczego nie prowadzi. To znaczy dzisiaj w większości system zbudowany w Polsce, III Rzeczpospolita, sprawia, że osoby, które generalnie są lojalne wobec swoich mocodawców, nie muszą być odpowiednio wykształcone, nie muszą mieć odpowiedniej wiedzy, nie muszą mieć odpowiedniej praktyki, ale co najważniejsze, nie muszą mieć odpowiedniej ideowości, to znaczy nie muszą mieć kręgosłupa państwowego, mogą pełnić ważne funkcje w Rzeczpospolitej.
No na przykład minister spraw zagranicznych, który okazuje się nie realizuje polityki zagranicznej, z którą się utożsamia.
A to rzeczywiście, ojcze, bardzo celny przykład, to taśmy pokazały, że minister Sikorski robi to, z czym się nie utożsamia, to rzeczywiście, ale możemy znaleźć bardziej jaskrawe przykłady w polskim państwie, na przykład doradcą ministra finansów, jednego z najważniejszych w polskim państwie, bardzo skomplikowanej działki, odpowiedzialność za budżet nas wszystkich, został 20-letni działacz Platformy Obywatelskiej, bez skończonych studiów, bez praktyki. Jedynym jego doświadczeniem było to, że działał w młodzieżówce Platformy Obywatelskiej i taka osoba otrzymała pensję w wysokości tam około 10 tysięcy złotych i doradzała w sprawach dotyczących tego, w jaki sposób wydatkować środki nas wszystkich Polaków. No to taki jest w Polsce właśnie mechanizm kształtowania elit. To znaczy jesteś lojalnym pracownikiem partii politycznej, nie musisz być ideowy, nie musisz wykazać doświadczenia, praktyki, wykształcenia i możesz zajść bardzo wysoko, ale i na odwrót, ale jeżeli na przykład jesteś osobą, która potrafi myśleć samodzielnie, jesteś osobą kreatywną, to takiej osobie bardzo trudno zaistnieć w polskiej polityce, bo taka osoba jest wypychana przez mechanizm partyjny. Dzieje się tak między innymi dlatego, że w Polsce jest przyjęta taka, a nie inna ordynacja, taki, a nie inny system polityczny, który powoduje, że jednowładztwo mają w zakresie tego, kto będzie posłem, kto będzie senatorem, mają praktycznie liderzy partyjni i bardzo rzadko zmienia się ten schemat tego, co chcieliby ci liderzy, dlatego tutaj Solidarna Polska proponowała zmienić system polityczny, między innymi zmienić ordynację wyborczą, która jakby sprawiałaby, że osoby, które mają legitymację, które oprócz legitymacji partyjnej mają również legitymację społeczną, mogłyby być wybierane. Niestety, bo ta ordynacja proporcjonalna temu absolutnie nie sprzyja, no bo osoba, która otrzyma gdzieś pierwsze miejsce w jakimś tam okręgu, może być w jakimś tam okręgu od lidera partyjnego w tych najważniejszych polskich partiach, no praktycznie ma zapewniony mandat. Nawet jeżeli to będzie jakby za przeproszeniem jakby osoba, która nigdy w życiu nie przeczytała jakby gazety czy książki, to ma niemalże pewny mandat do Sejmu i to jest jakby system, który trzeba zmienić.
Jedną gazetę to trzeba czytać.
Tak, jedną gazetę,
jedną
tak.
Jedną słuszną tak, gazetę jedną, wyborczą.
Nie, albo gazetę wyborczą. Tak. W każdym bądź razie, no, jeżeli rozmawiamy dzisiaj kompleksowo o konstrukcji polskiego państwa, wychodzimy już na ten poziom metapolityczny, to jeżeli chcielibyśmy zmienić również mechanizm wyłaniania elit, to musimy rozpocząć od systemu politycznego, od tego, w jaki sposób osoby zostają radnymi, posłami. Cieszę się, że już jest taki, i to taka dygresja, cieszę się, że jakby na przykład do niektórych mniejszych powiatów już w tej chwili jest ordynacja tak zwana większościowa, czyli jednomandatowa, co powoduje, proszę zobaczyć, co to teraz spowodowało. To powoduje, że partie polityczne jako takie w ogóle nie pchają się do tego, żeby wydawać legitymację ludziom, bo jakby miejsca, z którego mogą być wybrane poszczególne osoby, są na tyle wąskie, są na tyle małe, że każdy każdego zna. I wie, że jeżeli to jest pan na przykład Kowalski, to jest pan, który wiele lat dla nas działał, jest to uczciwy, katolik i tak dalej, możemy go wybrać. Natomiast jeżeli tworzy się jakieś wielkie okręgi, łączy się na przykład, nie wiem, dwa województwa, jakby kompletnie od siebie różne, no to trudno wybierać człowieka, do którego się zna i do którego ma się zaufanie. Oczywiście są pozytywne wyjątki, natomiast jeżeli spojrzymy na to całość, jako na państwo, to absolutnie nie da się w ten sposób wyłonić elit i tutaj Solidarna Polska domaga się zmian absolutnie radykalnych i fundamentalnych.
I już, panie Robercie, tylko tak się zastanawiam, tak, bo skoro system edukacji jest krojony tak jak jest krojony, żeby raczej wyszli ludzie, którzy myślą wyłącznie o sobie, na pewno nie o wspólnocie, no i najlepiej tacy, którymi da się sterować przez różnego rodzaju klucze, podpowiedzi, czy Bóg wie co jeszcze. Kiedy media funkcjonują tak jak funkcjonują, raczej trudno spodziewać się sytuacji, że te media, zwłaszcza komercyjne, a publiczna telewizja dzisiaj coraz częściej przypomina media komercyjne, nawet w formie prowadzenia tak zwanych audycji, no, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Jest prezydent Komorowski, który jest patronem trochę tego układu okrągłostołowego i próbuje forsować, celowo teraz powiem, Marsz Niepodległości pod swoją egidą i także święto 4 czerwca, które okrzyknął jako święto wolności, wykładając ludziom czekoladowego orła. Więc to są pytania, czy to da się zmienić? Ponad połowa społeczeństwa w ogóle nie chodzi na wybory, ponad 2 miliony wyjechało z Polski. No i w takiej sytuacji po prostu taki mamy materiał dzisiaj.
Mm-hmm. Proszę ojca, ojciec i tak jest optymistą, bo pojawiło się stwierdzenie, że ludzie po dzisiejszej edukacji i tak mają myśleć, no, o sobie, ale myśleć. Ja myślę, że to i tak jest na wyrost powiedziane, bo niestety w tym sensie dzisiejsza edukacja niestety oducza myślenia. Ta dyktatura testów, ta zniszczenie wychowania, przede wszystkim, powiedzmy parę słów na ten temat. Zanim przejdę do bezpośredniej odpowiedzi na ojca pytanie, dlatego że przede wszystkim dobrego polityka co cechuje? To, że on na rzeczywistość narodową, społeczną, polityczną patrzy całościowo, byśmy powiedzieli holistycznie, czy organicznie, tak, jako całość. Organizm narodowy to jest właśnie organizm. W tym sensie dobra polityka i dobra elita polityczna, dobra klasa polityczna zaczyna się na poziomie szkoły. Jakiej szkoły? Takiej szkoły, która po pierwsze wychowuje. Nawet nie edukuje, a po pierwsze wychowuje. Jeśli nie wrócimy do funkcji wychowawczych szkoły, to nam się rozpadnie społeczeństwo. Szkoły, rodziny i tak dalej, ale szkoła jest bardzo istotnym elementem tutaj. Po pierwsze wychowuje, po drugie uczy klasycznego myślenia. Oczywistym absurdem jest specjalizacja w momencie, kiedy ludzie jeszcze nic nie wiedzą o świecie. Oczywiście, że specjalizację należy wprowadzać, ale na fundamencie wiedzy ogólnej. Bo jeśli dzisiaj mówi się o tym, że że wszystko znajdzie młody człowiek w internecie, no to jest o tyle bzdura, że on musi wiedzieć, czego chce szukać, czego musi mieć tą konstrukcję zbudowaną w swoim umyśle. Więc wychowanie, więc walka o edukację. Natomiast i oczywiście, że produkt finalny jest taki człowiek bez troski, bez zobowiązań, człowiek, który dodatkowo ma tą papkę kulturową, któremu jeszcze dyrektorzy instytucji, również ci dyrektorzy instytucji kulturalnych, jak teatry, z którymi nie bardzo walczyły prawicowe rządy, zwrócę uwagę. Bo dzisiaj, mówiłem o tym wcześniej, jeśli zrzymamy się na to, że jest Golgota Piknik pokazywana w teatrach, tak? No to naprawdę sprawdźmy, co zostało zrobione w Ministerstwie Kultury, jaka miotła antylewacka, bo tak trzeba to jasno określić, została uruchomiona w latach 2005-2007 i jeśli nie została uruchomiona, to dlaczego? To zapytajmy się dlaczego, bo ja wracam tutaj do tej jednoznaczności. Proszę ojca, odpowiadając na to pytanie, ja powiem tak, sądzę, że my nie powinniśmy koncentrować się na tym, na tej większości społeczeństwa, która nie chodzi na wybory, która jest bierna i która, przepraszam za garść cytatów, i na której nie robi wrażenia fakt, że prezes Narodowego Banku Polskiego mówi o naszej suwerenności, czy braku suwerenności finansowej, monetarnej, bankowej, jako suwerenność, strzelność. Że mówi też o organie, który jest bezpośrednio związany, ta Rada Polityki Pieniężnej, tak? Że pan minister Sienkiewicz, człowiek odpowiedzialny za służby, odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne, mówi, że państwa nie ma, że państwo istnieje tylko w teorii. Mówi w kontekście przedsiębiorców, trzeba mu powiedzieć, jak można go bardziej okraść. Kiedy mówi prezes Orlenu o naszym kraju, o naszej rzeczywistości, naszym społeczeństwie, ten folklor, ten syf, kiedy mówi się o murzyńskości Polaków, kiedy minister Sikorski mówi o tym, jak dobrze robi różnym zagranicznym rządom, kiedy określane są polskie strategiczny program rzekomo antykryzysowy Polskiej Inwestycji Rozwoju jako pip, przepraszam, nie będę cytował, dupa i kamieni kupa, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to wszystko nie robi wrażenia żadnego na naszych rodakach, to ja stawiam ostrą tezę, że prawdopodobnie spora część Polaków, niestety, bo musimy też przyczyn tego szukać również w społeczeństwie, spora część Polaków po prostu tak jakby nie zasługiwała na lepszy rząd niż ten, który ma. I to jest jak gdyby element naszej diagnozy. Natomiast jestem też przeciwnikiem tego, żeby wyłącznie stawiać diagnozę, a potem je pogłębiać, bo trzeba mówić o źródłach wyjścia. Przede wszystkim trzeba sobie dać sprawę, że historię, a mówimy tutaj o elitach politycznych w kontekście odzyskania państwa, w kontekście budowy suwerennego, narodowego, katolickiego państwa, bo to powinien być nasz cel. Ja też zwracam na to uwagę. My nie powinniśmy koncentrować się na tym, że oczywiście, że trzeba Tuska jak odsunąć jak najszybciej od władzy, ale to nie jest cel ostateczny. Ostatecznym celem jest określony ład, porządek publiczny, społeczny, do którego my dążymy. I tu powinniśmy się na tym koncentrować, a nie w imię, też czasami jest taki szantaż emocjonalny, polityczny. A zagłosuj na tych, bo oni mają więcej procent, a oni są w stanie odsunąć Tuska od władzy. Okej, mówię, może nawet są w stanie, chociaż nie pokazali tego przez ostatnie lata, ale nawet jeśli, to ja zadaję drugie pytanie. A jaka władza zostanie tutaj postanowiona? Czy znowu będziemy mieli festiwal taki jak z panią Kluzik-Rostkowską mamy, tak, wcześniej w PiS-ie, w kampania prezydencka 2010 robiona, jak z panią Ziomecką, która pracowała przy prezydencie Kaczyńskim i jest osobą nieciekawą z punktu widzenia narodowo-katolickiego i szereg takich osób, tak, szereg osób, które właśnie nie miały żadnego problemu transferu PiS-Platforma, Platforma PiS i tak dalej, i tak dalej. Więc my nie powinniśmy stawiać pytań i budować siły w oparciu o to, kogo chcemy odsunąć do władzy, tylko jakie państwo postawione na jakich wartościach chcemy zbudować. I na tym powinniśmy się koncentrować. I w tym kontekście również trzeba sobie powiedzieć, że nie powinniśmy się oglądać na tą, nawet i większość Polaków, którzy są bierni, którzy są niezadowoleni ze status quo, a jednocześnie zbyt jakoś mentalnie, nie wiem, wykastrowani, żeby cokolwiek zmienić. My powinniśmy skoncentrować się na budowie zorganizowanej mniejszości, dlatego że to zorganizowane mniejszości wygrywają historię. To zorganizowane mniejszości biją się w mniejszości w rozumieniu społecznym, nie mówię o mniejszościach tam religijnych, etnicznych czy innych. To mniejszość ludzi jest aktywna i my musimy stworzyć, nie zrzymać się na to, że nie przekonaliśmy jeszcze 51% Polaków do naszych racji. My musimy stworzyć taką bazę społeczną, również polityczną. My musimy stworzyć na tyle sprawne i silne organizacje i instytucje, również polityczne, żeby zacząć długofalowo wygrywać historię. Bo historii nie wygrywa się zrywami, tylko procesami.
Mamy przykład, panowie, manifestacji w sprawie ACTA, gdzie młodzież masowo wyszła na ulicę. No i mamy przykład manifestacji organizowanej chociażby przez Ruch Narodowy po słynnych taśmach opublikowanych. No i tam jeszcze Stowarzyszenie dla Rzeczpospolitej, Studenci dla Rzeczpospolitej manifestowali, ale generalnie ulica niespecjalnie dołączyła się do tych manifestacji, choć wydawałoby się znowu, że czara goryczy została przelana przez obecną władzę. Tymczasem ponownie sytuacja została przynajmniej na razie spacyfikowana. Dlaczego wtedy zwłaszcza młodzi wyszli na ulicę i manifestowali, a to był grudzień, styczeń, tak?
W każdym razie, styczeń 2012 roku.
W każdym razie zimno było na ulicach. Teraz mamy już lipiec, był czerwiec, pogoda sprzyjająca. Dlaczego taka dysproporcja w tych dwóch sprawach?
Myślę, że tutaj odpowiedź jest...
Poseł Paczek.
Myślę, że tu odpowiedź jest dość konkretna. To mianowicie młodzież wtedy czuła, że zagrożone są ich interesy, takie powiedziałbym, żywotne, to znaczy oni związani są, młodzież dzisiaj nie kupuje nawet telewizorów, mało korzysta z telewizora, korzysta z internetu i w czasach ACTA naprawdę byli, czuli, że można im zabrać coś, co jest dla nich ważnego. Natomiast tutaj mówi się teoretycznie rzeczy poważniejszej, to znaczy o polskim państwie. Natomiast oni patrzą na to w ten sposób, że takie są elity i takie są całe elity polskie. Takie są całe elity polskiego państwa i w związku z tym nasz protest, nawet jeżeli spowoduje, że na przykład upadnie rząd Tuska, to nie ma żadnej alternatywy w rozumieniu, jak sądzę, tej większości, która byłaby w stanie zagwarantować, że będzie lepiej. I tutaj jest potrzebna praca nasza, młodych ludzi, moja, Roberta, innych, żeby przekonać tą grupę osób, że niekoniecznie tak musi być, że nie jesteśmy na takie rozwiązania skazani, że nie jesteśmy na takie elity skazani. I trzeba również tym młodym ludziom wytłumaczyć, że poprzez jakość elit, która wyłania się z tych taśm, to jest egzemplifikacja, tego, co słyszeliśmy na tych taśmach, powoduje, że polskie państwo jest słabe. A jak polskie państwo jest słabe, to nie ma oferty również dla młodych. To jedyne, co może im zaproponować, to właśnie, no nie wiem, macie, nie wiem, internet, prawda, tam 100 mega teraz tym razem, ale nie ma żadnej pracy, która spowodowałaby, że jesteście w stanie na przykład żyć w sposób samodzielny, samodzielnie założyć rodzinę.
Ja słyszałem, że rządzący uzasadniali wyjazd masowy Polaków, zwłaszcza młodych, za granicę, za pracą oczywiście, tym, że no, wyjeżdżają, ponieważ są takie możliwości, których do tej pory nie było, więc otworzyły się możliwości, to wyjeżdżają. Tylko o czym to świadczy? O jakim państwie to świadczy? Bo moim zdaniem także właśnie te manifestacje, które chociażby państwo z Ruchu Narodowego robiliście, to one dotyczą właśnie żywotności i przyszłości tych młodych ludzi, przyszłości edukacji, przyszłości pracy, modelu rodziny, tego wszystkiego, co jest, powiedziałbym, fundamentalne dla tych młodych ludzi.
No i tutaj właśnie widać dysonans pewnego rodzaju i szkoda, że niecała młodzież jest w stanie go dostrzec. No bo z jednej strony mówi się, że Polska jest najwspanialszym państwem, ta Trzecia Rzeczpospolita, Rzeczpospolita, jaki mogliśmy sobie wymyślić, jakiego nigdy nie było, jest zieloną wyspą, że to inni powinni brać się z nas przykład, a z drugiej strony sami Polacy uznają, że lepiej będzie w tej, prawda, Wielkiej Brytanii czy w innych państwach. No i tutaj jakby statystyka i twarde liczby są również bezwzględne, no bo chyba nie poruszyliśmy jeszcze tego wątku w tej dyskusji, on jest niezwykle istotny, to znaczy Polska umiera w sensie demograficznym, tak? Polska w tej chwili zajmuje 130 któreś miejsca na świecie, jeżeli chodzi o współczynnik dzietności, co powoduje, że...
200 chyba dziewiąte.
Czy nawet po prostu jakby dno kompletne, co powoduje, że jakby Polska będzie coraz słabsza i może być nawet o... polski naród może być mniejszy nawet o 1/3 za kilkanaście lat, jeżeli my tych tendencji nie odwrócimy.
Przewiduje się, panie pośle, tak, że za 10 lat mniej więcej będzie rocznie ubywało 100 tysięcy Polaków. To sobie wyobraźmy. Za 20 lat to już będzie 200 tysięcy Polaków rocznie. Czyli taki Toruń zniknie z powierzchni Polski w ciągu roku. To są zatrważające w ogóle dane.
Tak, i kiedy się pyta właśnie tych młodych ludzi, dlaczego w taki sposób postępują, no to oczywiście z jednej strony to jest jakby sfera edukacji, ale z drugiej strony to są jakby warunki do zakładania rodziny, no bo zwróćmy uwagę, skoro mówimy o tym przykładzie Wielkiej Brytanii, to statystyki pokazują, że Polacy w Wielkiej Brytanii zakładają większe rodziny niż na przykład osoby z Pakistanu, czy które uchodzą za...
Znane z dzietności.
I tam wychodzi, że średnio na polską kobietę przypada współczynnik dziecka, jeżeli tak to można w dużym uproszczeniu określić, 2,7 już, tak? 2,7, a w Polsce 1,3. I teraz spójrzmy tylko, jaka jest różnica pomiędzy systemem, jaki zapewnia rodzinie państwo w Wielkiej Brytanii i w Rzeczpospolitej. W Wielkiej Brytanii na każde dziecko pierwsze przypada, żeby na polskie to przeliczyć, to jest około 800 zł miesięcznie. Otrzymuje każda rodzina, i na każde kolejne otrzymuje więcej, darmowe żłobki, darmowe przedszkola. To jest absolutnie podstawowa sprawa. I co trzeba zmienić w Polsce, żeby w ten sposób działać? Ja za każdym razem, kiedy rozpoczynam jakąś debatę w polskim parlamencie na temat tego, że warto wydać pieniądze na polską rodzinę, to jest wydatek. Tak to się nazywa, że to jest wydatek. A kiedy na przykład polskie państwo przeznacza środki, nie wiem, na drogi, na jakąś kanalizację, to mówi się co? Inwestycja. I najwyższy czas, żeby zmienić sposób myślenia i zacząć mówić o wydatku na polską rodzinę o środkach na polską rodzinę nie jako o wydatku, tylko jako o inwestycji, która się wróci z przyszłości, bo dzięki temu będzie silniejszy naród, bo będą osoby w wieku produkcyjnym, bo Polska będzie trwała. To jest dla nas najważniejsza wartość. I jeżeli wracamy dzisiaj do tematu początkowego, to znaczy o jakości polskich elit, to niech najlepiej o jakości polskich elit świadczy to, że problem dzietności, czyli wymierania naszego kraju, wcale nie jest ważny dla elit. I to, że dzisiaj mamy tak skandaliczne czynniki dzietności i to, że spadamy w tym rankingu, jesteśmy na samym końcu, to jest zasługa, niestety w cudzysłowie, wielu rządów w Polsce, które nie potrafiły dobrze zdefiniować naszych interesów, które nie potrafiły dobrze zdefiniować, co jest najważniejsze z punktu widzenia polskiego państwa, które nie potrafiły dobrze ustawić hierarchii tego, czym państwo powinno się zajmować. I tak zajmowaliśmy się państwo, prawda, Balcerowicz był, to zajmowaliśmy się co? Najważniejsza była prywatyzacja, żeby tam ci Lewandowscy i te wszystkie tam swoi ludzie podostawali pieniądze, a nikt się wtedy nie przejmował tym, aby w sposób kompleksowy zaopiekować się polską rodziną, tym bardziej, że miliony ludzi traciło pracę. I to trzeba zmienić. I dlatego wchodzi młode pokolenie, które się już nie zgodzi na rządy prawicowe. Ja już też nie zgodzę i nigdy nie będę popierał rządów prawicowych, bo od lewicowych, jeżeli chodzi o rządy liberalno-lewicowe, to na nic wielkiego nie liczę. Ale również nie będę popierał rządów prawicowych, które będą wolały wydać pieniądze, które mają na przykład z nadwyżki na tych najbogatszych, których mają syto, mają kawiory, mają wszystko, a nie będą potrafiły pomóc polskiej rodzinie. Dość już tego. Jeżeli prawica wreszcie dostanie w Polsce władzę, to ja oczekuję, że prawica będzie robiła w Polsce porządek, ale radykalnie będzie robiła porządek. Nie będzie gadała, tylko że będzie robiła porządek, bo Polska już nie ma czasu, bo wymiera. I najwyższy czas szarpnąć cuglami i zmienić to państwo, zmienić w sposób fundamentalny.
pan Robert Winnicki.
Wracając do tego pytania ojca o manifestację, to jest prawda. Kiedy współorganizowaliśmy manifestację antyakta, udało się jednego dnia w kraju wyprowadzić 100 tysięcy ludzi na ulicę. Teraz, kiedy organizowaliśmy manifestację już nawet dzień po tym, kiedy zostały ujawnione te całe taśmy, to wtedy zostaliśmy potraktowani gazem pod Sejmem. W kolejny dzień już ja czy kolega Krzysztof Bosak byliśmy już próba skazania nas w procesie i zawinięcia, kajdanki i tak dalej, i tak dalej. Ale faktem jest, że wprowadziliśmy 10 tysięcy ludzi na ulicę, czyli można powiedzieć dużo, dużo mniej. Przyszła kadrówka. Ale ja powiem przewrotnie, że uważam, że więcej ludzi udało się pobudzić i zaktywizować w tym sensie, że spośród osób, które uczestniczyły w protestach antyakta, jakąkolwiek dalszą działalność zmiany rzeczywistości, czyli tą mobilizację związaną z manifestacjami, podjęło 1%, 0,5%, nie wiem, może kilkaset osób w skali kraju, to chyba będzie przesada powiedzieć, że po manifestacjach antyakta podjęła jakąś aktywność. Maksymalnie. Co do ludzi, tych 10 tysięcy, które wyszły w naszych właśnie w Ruchu Narodowego manifestacjach antyrządowych, ja jestem przekonany, że ponad połowa to są regularni aktywiści. I w tym sensie te 10 tysięcy to jest więcej niż te 100 tysięcy. Te 10 tysięcy zmienia kraj dzień po dniu. Te 10 tysięcy jest rozsiane po powiatach, te 10 tysięcy jest rozsiane po miastach wojewódzkich, te 10 tysięcy, a może, znaczy 10, te 10 było na manifestacjach, tych ludzi jest więcej. Jest to co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi aktywnych w skali kraju pod hasłami narodowymi, hasłami patriotycznymi, ale ci ludzie nie wpuszczają czy lewaków na uniwersytety, czy próbują walczyć z tym lewactwem. Ci ludzie reagują, jak przyjeżdża Bauman. Ci ludzie organizują szkoły, seminaria, walczą aktywnie. W tym sensie i w tym sensie mówię o zmianie jakościowej. Te 100 tysięcy na antyakta było potencjałem, który rozszedł się po kościach, tak można powiedzieć. Bardzo szybko rozszedł się po kościach. A nam zależy na tym, żeby zmieniać trwale system. I trwałego systemu nie zmieni się od jednorazowego tupnięcia, chociaż takie momenty manifestacyjne są bardzo potrzebne, bo one sprawiają, dają mobilizację, one dają. My wtedy rozglądamy się, patrzymy, o, nie jest nas 5, tylko jest nas 500 albo 5000. To jeszcze nie jest 500 000, ale te 5000 to jest w zupełności wystarczy, żeby naprawdę głęboko orać polską rzeczywistość, jeśli tylko to jest dobrze zorganizowane. I to jest kolejna rzecz, bo kto to może zrobić? Ja mówiłem wcześniej o tej kwestii ideowo-politycznego kręgosłupa i tego, że my musimy wymagać jednoznaczności od naszych elit. Co ta jednoznaczność oznacza, to oczywiście mówimy o pryncypialnej suwerenności. Nie może być reprezentantem nurtu narodowo-katolickiego ktoś, kto popiera federalizm unijny, popiera armię unijną, mówi, jak przychodzi sprawa euro. Proszę zwrócić uwagę na dyskusję w sprawie przyjęcia euro. Taki drobny tylko przykład. W polskiej klasie politycznej, wśród głównych sił politycznych, ta dyskusja polega na tym, że lewica mówi euro już teraz, Platforma mówi jeszcze nie teraz, Platforma mówi jak najszybciej to euro, a Prawo i Sprawiedliwość mówi jeszcze nie teraz. Nikt nie stawia pryncypialnie sprawy suwerenności, że nie, waluta, własna waluta i system finansowy to jest jak krwiobieg gospodarki.
My to w programie mamy.
Brawo dla Solidarnej Polski, że ma to w programie. Tylko mówię, no, mówię o tych głównych tak narzucających narrację niestety siłach politycznych. I nie wybrzmiewa ten głos realnie suwerennościowy, że nie euro za 5 lat, za 10 czy nawet za 15, tylko po prostu nie przyjmujemy tego, ponieważ to stanowi, narusza nasz fundament suwerenności, który jest naszym narzędziem do kształtowania naszej potęgi gospodarczej. Trzeba powiedzieć sobie bardzo jednoznacznie, że rzeczywistość, że jeśli ktoś nie odkłamuje tej rzeczywistości po roku 89, a ona jest zakłamana chociażby w tym haśle, że kapitał nie ma narodowości, że nieważne w czyich rękach jest przedsiębiorstwo, jest polskie, francuskie i tak dalej, ten obłęd prywatyzacyjny. Zgoda, że większość gospodarki i większość przedsiębiorstw powinna być w rękach prywatnych, polskich rękach. oznaczmy to. Tak kapitał ma narodowość. Jeśli ktoś głosi dzisiaj w XXI wieku te takie liberalne bzdury, że nieważne w czyich rękach jest własność, nieważna w czyich rękach jest własność polskiej ziemi, to ja mu odpowiadam, to może trzeba było podnieść szlaban w 1939 roku, może Niemcy by lepiej zarządzali, tak? No to przecież to jest absurd, tak? Zupełny absurd, ale oczywiście chodzi o to, że z tymi również liberalnymi mitami trzeba jak najbardziej walczyć, więc trzeba o tym mówić, ale też to nie wystarczy. To, że powinniśmy żądać od polityków, że mieli jednoznaczny stosunek do federalizmu unijnego, żeby mieli jednoznaczny stosunek do systemu wartości, do wartości katolickich, żeby mówili wprost, lewackie instytucje, jeśli nie da się reformować lewackich instytucji, kultury, w jakichś wydziałów, co to znaczy, że na polskich uniwersytetach są wydziały czy jakieś kierunki studiów gender? Po prostu minister szkolnictwa wyższego, pierwszy normalny minister, powinien obcinać dotacje tym uczelniom, które takie rzeczy prowadzą. To jest, jesteśmy na wojnie i naprawdę tutaj nie ma czasu na dwuznaczności. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, bo o tym się mało mówi, moim zdaniem, w tych naszych środowiskach narodowych, patriotycznych, katolickich, żeby ten marsz uskutecznić i odzyskać kraj w perspektywie, bo to jest odwoływania jest na tyle dużo dziedzin, że to trzeba robić szybko, ale miejmy świadomość tego, że to nie potrwa roku ani dwóch. To jest zadanie na całe pokolenie, to jest zadanie dla całego pokolenia Polaków. Odwoływanie rzeczywistości, wtłoczenie Polski na takie tory, żebyśmy mieli pewność właśnie, że dzietność się zwiększa, a nie zmniejsza, że kultura się rozwija, a nie zwija, i tak dalej, to jest zadanie na całe pokolenie. Tylko miejmy świadomość, jakiego typu człowieka to wymaga. I może ktoś to uzna, że to jest, trzeba mówić wyłącznie o gospodarce, o armii, o polityce i tak dalej, a ja mówię o tym, że trzeba mówić o typie formacji, że Polak, patriota, katolik, musi być nie tylko poczciwym człowiekiem, który ma dobry system ideowo-polityczny, musi być też człowiekiem konkretnym, zorganizowanym, skutecznym, musi sobie kształtować te cnoty, które powodują, że nie jest, przepraszam za wyrażenie, jak taki anarchista szlachecki, który, prawda, robi sejmiki, potrafi tylko uprawiać tumult i gdzie trzech patriotów tam spotkania, które są rozwalane i tak dalej. Musimy stawiać na takie kształcenie również swoich własnych postaw, bo tylko tacy ludzie, twardzi, będą skuteczni w zorganizowaniu tej zwycięskiej mniejszości. Tej mniejszości, która w pewnym momencie stanie się większością, ale musi umieć zaciskać zęby, musi umieć czekać na efekty swojej pracy i musi umieć przede wszystkim budować bardzo jednoznaczny program zamiast ułudy sukcesu tylko dlatego, że ktoś potrafi w pewnym momencie zorganizować nieco większe poparcie. Znaczy nie ma sensu wchodzenia w kolejny system pod tytułem AWS, Unia Wolności czy tym podobne, bo to znowu się skończy się takim samym dramatem, jak to obserwowaliśmy.
Jak rozumiem, chodzi o to, żeby diametralnie zmienić system, aniżeli przeprowadzać korektę systemu, dodając mu kolejne etykietki, na przykład komuniści, demokracja ludowa, prawda?
No tak, no nie chodzi o patriotyczną korektę do systemu. Nie chodzi nam o to, bo system sam w sobie jest chory.
A powiedzcie panowie tutaj, ponieważ rozmawiamy też o naszej wspólnocie narodowej, gdzie są pewne granice kompromisu? Mam tutaj na myśli takie pojęcie jak pojęcie autocenzury, jak poprawności politycznej wtłaczanej również w edukacji. Gdzie są granice tego dialogu? No bo powie się tak, z jednej strony nie dla Baumana, ale tamci powiedzą na przykład nie dla Bortkiewicza na uniwersytecie i zaczną genderowcy skakać po stołach, prawda, w czasie tego wykładu. Gdzie są te granice takiej poprawności? No bo na przykład Chociażby z Solidarnej Polski startował Tomasz Adamek, tak? Na Śląsku. Zdobył trochę głosów, ale też zdobył łatkę takiego oszołoma, gdy mówi, że mężczyzna to jest mężczyzna, a kobieta to jest kobieta i że nigdy na Annę Grodzką, czyli Krzysztofa Bęgowskiego, tak, nie powie, że to jest kobieta, bo to jest mężczyzna. No i już się zaczyna, problem. No, ja zawsze też powtarzam, że no, są geny, są chromosomy odpowiednie i tak dalej. Jeżeli ja doczepię sobie ogon i zacznę szczekać i wybiegnę na ulicę, no to jakby ten mój garnitur chromosomowy nie będzie wskazywał na to, że ja jestem jakimś psem, prawda?
To słusznie zostanie ojciec uznany za wariata.
Nie odwiozą mnie do schroniska. Dlatego pytanie jest o takie granice tego dialogu. Czy za wszelką cenę, zawsze tutaj potrzebny jest taki dialog, który będzie rezygnacją tak naprawdę z własnych przekonań.
Dwa słowa i oddaję panu posłowi Jakiemu głos. Szanowni państwo, dialog sam w sobie nie jest wartością. Zacznijmy od tego. Dialog jest wartością o tyle, o ile czemuś służy. Jeśli służy zbudowaniu jakiegoś dobra w przestrzeni publicznej, to dialogujmy. Natomiast są rzeczy, są przypadki, są wartości, z którymi nie podejmuje się dialogu, tylko się po prostu z nimi walczy. Granice wolności słowa. Przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, nie ma czegoś takiego i nigdy nie istniało coś takiego jak państwo neutralne światopoglądowo. Liberalna demokracja jest o tyle perfidnym systemem, że próbuje stwarzać wrażenie obiektywizmu. Próbuje stwarzać wrażenie obiektywizmu, w którym zakreśli jakieś granice wolności słowa, w którym każdy ma porówno. Oczywiście to jest fałsz. To jest, zazwyczaj jest to, co ojciec święty Jan Paweł II mówił o dyktaturze relatywizmu. To też jest jakiś światopogląd, to też jest bardzo konkretny, nihilistyczny światopogląd. I trzeba sobie powiedzieć jasno, granice debaty publicznej, dialogu i wolności słowa zakreśla ten, kto jest, kogo warto, ten zestaw pojęć, ideałów, które dominują w sferze publicznej. I to, o co my się bijemy teraz w Polsce, nie jest ustanowienie jakiegoś obiektywnego systemu, w którym panuje utopijna wolność słowa, utopijna swoboda dyskusji publicznej, bo nigdy czegoś takiego nie było. Bo każde państwo, każdy dyskurs publiczny musi być ustanowiony na pewnym systemie wartości. My się bijemy o to, czy granice będą zakreślane według tego, co jest kanonem wartości narodowych, katolickich, polskich, czy według nihilistycznego, nowolewicowego programu. I trzeba sobie zdawać tego sprawę. Jeśli oni zdefiniują i uda im się do końca zdefiniować granice wolności słowa, granice dialogu i tak dalej, no to oczywiście będziemy poza marginesem tego dialogu i tej wolności słowa i tak dalej. A ci, którzy liberalni, czy katolicy, czy centroprawica liberalna, która będzie się na to godzić, będzie tylko lickiem figowym do dyktatury relatywizmu, po prostu.
No, wolność słowa nie jest wartością absolutną i to nie może być tak, że tego sformułowania wolności słowa, wolności poglądów używa się jak pałki, zresztą lewica jakby opatentowała to pojęcie w całej Unii Europejskiej i dość szeroko stosuje. To znaczy,
jest jeszcze takie dwa słowa, kompromis i tolerancja.
Tak, to prawda i to również warto to rozróżnić. Ojciec zapytał, gdzie jest granica. No, granica jest tam, gdzie depcze się polski interes, to znaczy polski interes powinien być jasno w tym zakresie zdefiniowany i trzeba go bronić jak Westerplatte. Święty Jan Paweł II miał słynne przemówienie, w którym powiedział, że każdy z nas powinien mieć swoje Westerplatte, czyli zestaw wartości, których będzie bezwzględnie bronił. I jedną z takich wartości jest polskie państwo. I za każdym razem, kiedy będzie próbowało się i kiedy ktoś będzie próbował deptać wartość polskiego państwa, które jest zbudowane przecież na wieloletniej tradycji, związanej z kulturą chrześcijańską, to tam musimy powiedzieć stop. Również w życiu publicznym odbywa się permanentna walka dobra ze złem. I tam, gdzie widzimy to zło, musimy powiedzieć stop. I tak został wychowany, właśnie nawiązując do pytania ojca, tak został wychowany Tomasz Adamek. On dokładnie, on właśnie nie relatywizuje. On ma proste odpowiedzi. Tak, tak, nie, nie. Dla niego nie ma jakichś tam odcieni szarości. I kiedy widzi mężczyznę, który gdzieś tam sobie operacyjnie stał się kobietą, to mówi, nie no, Bóg tworzy mężczyznę i kobietę.
Ale niektórzy mówią to jako zarzut, że właśnie dlatego nie nadaje się do polityki.
No, ale ja nie chcę takiej polityki. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o elitach i elity, leadership, który będzie dyktował taki sposób postępowania, taki światopogląd, nigdy nie będzie przeze mnie zaakceptowany. I prawda, że dzisiaj takie poglądy, które głosi Tomasz Adamek i które absolutnie korespondują z tym, o czym ja myślę, to znaczy Anna Grodzka jest Krzysztofem Bęgowskim, to jest mężczyzna. I ja to powiem jeszcze raz. I Tomasz Adamek niestety ze względu na to, że powiedział coś, co dzisiaj w Europie nie jest modne, ale jest prawdą, jest szykanowany. I był szykanowany podczas tej kampanii wyborczej, zrobiono z niego wariata, oszołoma, nazywano go jakby przedsionkiem skansenu. Dlatego, że myśli tak jak, dlatego, że głosi, ewangelizuje tak jak chciał tego, tak jak chciał tego, tak jak mówi Biblia, tak jak, tak, tak jak mamy, postępuje tak jak mamy obowiązek jako chrześcijanie, to dlatego był dyskryminowany w polskim państwie. I nie możemy na coś takiego pozwolić. Nie możemy się zgodzić na tą lewacką dyktaturę, która już opanowała Europę. Jak ja widzę, co stało się w Hiszpanii. Bo to jest bardzo dobry przykład. To co stało się w Hiszpanii. I to nie tylko, oczywiście zaczęło się od kultury. Ten Zapatero, szaleniec Zapatero, który jakby wprowadził rewolucję lewacką, to najpierw jak wprowadził tą rewolucję lewacką, kulturową, to potem wziął się za gospodarkę. I na przykład, kiedy w gospodarce dyktowano, najważniejsza była ideologia, to co pan Zapatero zrobił? Zlikwidował przemysł i zaczął stawiać na przykład wiatraki. Energetyka miała być oparta w Hiszpanii nagle na wiatrakach. I co to spowodowało? Spowodowało to gigantyczne bezrobocie. Hiszpania pobiła rekord, jeżeli chodzi o ilość młodych osób bezrobotnych, tak? Czy tam w wieku do 30 lat ponad 50% ludzi, czyli ponad połowa młodych ludzi nie ma pracy. W Hiszpanii, która była czwartą gospodarką Europy, bo jakiś szaleniec lewacki wziął, zaczął realizować swoją ideologię. I to dla nas powinien być też, to dla całej Europy powinna być też niestety nauczka i również dla Polski. Dlatego wracając do pytania, które postawił ojciec na samym początku. Gdzie jest granica? To absolutnie granicę musimy stawiać tam, gdzie zło próbuje zdeptać albo chrześcijaństwo, albo polskie państwo, które powinno być zbudowane właśnie na fundamencie chrześcijańskim, bo tak zawsze było, bo w ten sposób polskie państwo było najmocniejsze i takie państwo potrafiło się obronić, znaczy państwo, ludzie, którzy byli zarażeni tymi wartościami, w cudzysłowie zarażeni tymi wartościami, potrafili przetrzymać polski kod kulturowy nawet 123 lata bez swojego państwa. To się już sprawdziło. To właśnie historia jest nauczycielką życia i powinniśmy z tego wyciągać wnioski i absolutnie nie dać sobie wimplikować takich tych, tej takiej jakiejś nowomowy, tej jakiejś nowej ideologii europejskiej, która uczyni z nas trybiki w maszynie i sprawi, że Polska przestanie mieć swój sens.
A to powiedzcie mi jeszcze, panowie, i za chwilę już słuchacze, jaki jest fenomen popularności Bronisława Komorowskiego, jeśli wierzyć sondażom, i jaki jest fenomen na przykład wyniku wyborczego kolejnego, przecież nie pierwszego, Jerzego Buzka na Śląsku, bo to jest też ważny kontekst. Czy panów to też nie zniechęca jako młodych
ludzi? Myślę, proszę ojca, jak to powiedzieć, żeby być maksymalnie ogładnym czy delikatnym. Natomiast prawda jest taka, że jeśli Bronisław Komorowski, który przy wszystkich swoich oczywiście ideowo-politycznych wadach jest po prostu człowiekiem bez cienia charyzmy, jest człowiekiem, który, prawda, no, ma charyzmę na poziomie podawania kapci w, nie wiem, gdzieś tam, jest idolem Polaków, No to ja się zastanawiam, zwłaszcza co do polskich, tak, mężczyzn, którzy też biorą udział w tych sondażach, no gdzie jest ich taki pierwiastek męskości, tak, jakiegoś przywództwa politycznego, jakiegoś lidera. Pytam się naprawdę, szanowni panowie Polacy, bo już panie tutaj oszczędzę, ale szanowni panowie Polacy, czy naprawdę waszym ideałem przywódcy politycznego jest Kapciowy, tak? Jest człowiek o takim sposobie bycia Kapciowego. Jeśli tak, no to źle z waszą męskością. No to źle z waszą męskością. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no Śląsk. Jerzy Buzek dostający ile? 200, 250 tysięcy głosów? Już nie pamiętam dokładnie tych ten. Gdzie, jak słusznie wcześniej przypomniał Patryk Jaki, za jego rządów 27 kopalń zamkniętych, tak? To jest jakiś absurd, to jest w ogóle jakiś no, niepojęta rzecz. To wskazuje tylko na jedno. To wskazuje tylko na to, że przy braku silnych, zorganizowanych struktur i instytucji odkłamujących, organizujących społeczeństwo, czy przy niedostatecznej sile tych instytucji, bo istnieją, jesteśmy w takiej instytucji zbudowanej ogromnym wysiłkiem przez lata, która jest jednym z głównych frontów oporu przez te 20 lat przeciwko i globalizacji, i tej indoktrynacji kulturalnej. No ale jeśli takie rzeczy się dzieją, no to naprawdę trzeba sobie zadawać pytanie, które postawię na początku. Czy nie jest tak, że spora część Polaków po prostu na lepszy rząd nie zasługuje? I ja bym powiedział tak, to oczywiście jest smutna konstatacja. Ale każda konstatacja, każda ocena rzeczywistości powinna być dla nas jednak punktem wyjścia do odrodzenia, do siły. Dobre zorientowanie się w sytuacji i podjęcie działań jest kluczem do sukcesu naprawdę zmiany niemal każdej sytuacji. Myśmy już byli w takich sytuacjach, jak jesteśmy dzisiaj. Społeczeństwo polskie drugiej połowy XIX wieku, po klęsce powstania styczniowego, było strasznie zatomizowane, bierne, nastawione na konsumpcjonizm, w poczuciu klęski i tego, że polityka jest albo straceńcza, albo nie ma sensu, nie warto się nią zajmować. Społeczeństwo polskie początku XVIII wieku, przedrozbiorowe, było też gnuśne, było cieszyło się wręcz momentami to społeczeństwo, które było, czyli szlacheckie, ze słabości swojego państwa, bo uważało, że to nie zagraża, że to sprawia, że Polska nie jest zagrożona. Przy czym słabość jest największym stopniem zagrożenia, jaki można sobie wyobrazić w przestrzeni międzynarodowej. Więc to nie jest tak, że myśmy nie doświadczali już kryzysów najróżniejszych podobnych i nie ma co załamywać rąk i dlatego też ja tutaj w tym kontekście przestrzegam przed jedną rzeczą, przed pewną apokaliptyką. W tym sensie, że tak jak powiedziałem, państwo i historię przegrywa się nie wskutek wydarzeń, a wskutek zrywów. Nie wskutek zrywów, wydarzeń pojedynczych, a wskutek procesów. Wskutek procesów. I w tym sensie należy bardzo mocno podkreślić, że my musimy stawiać na ludzi, którzy naprawdę mają szeroki horyzont i długi horyzont myślenia. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałem zwrócić uwagę, bo jesteśmy w medium katolickim i rozmawiamy w przestrzeni tak społeczno-politycznej, również ideowej, odwołującej się do wartości katolickich. I w tym sensie chciałem powiedzieć, być może nie wypada to tego mówić ojcom jako duchownym, ale że walka rozgrywa się nie tylko z ewidentnymi przeciwnikami wartości katolickich, wartości chrześcijańskich, bo walka też bardzo często toczy się wewnątrz Kościoła, gdzie bardzo wielu jest katolików, niestety również duchownych, którzy kapitulują, którzy jak gdyby pogodzili się z tym demoliberalizmem, z tym panowaniem demoliberalizmu w przestrzeni społecznej, a o tych zakończę tą część swojej wypowiedzi takim cytatem z biskupa Michała Nowodworskiego, który już 100 lat temu w takiej broszurce Liberalizm potępiony przez papieży bardzo ładnie opowiedział nam tą dzisiejszą rzeczywistość. A mówię to naprawdę nie bez kozery, bo nawet przy okazji protestów przeciwko Golgota Piknik, no pojawiło się cały szereg wypowiedzi, również niestety osób duchownych, które stwierdziły, w sumie to nie ma problemu, jakby nie podnosić kwestii, to by gdzieś się tam to rozeszło po kościach, albo które stwierdziły, no największym problemem to jest to, że jest to w instytucjach publicznych, bo jakby to było, jakby obraza Boga była, obraza majestatu Bożego była w instytucjach prywatnych, to nie byłoby żadnego problemu. No więc biskup Michał Nowodworski bardzo ładnie to skomentował kilkoma zdaniami. Katolik liberalny różni się od katolików czystych i od czystych liberałów, oczywiście w znaczeniu czystej doktryny, tym, że nie śmie wyznawać ani doktryny liberalnej przeciwnej katolicyzmowi, ani doktryny katolickiej przeciwnej liberalizmowi. Jako katolik wyznaje on w porządku religijnym dogmaty, jakich naucza Kościół, ale jako liberał odrzuca konieczne następstwa tych dogmatów w porządku społecznym. Jako liberał zgadza się na antychrześcijański układ społeczeństwa, a jako katolik potępia zasady antychrześcijańskie, na jakich ten układ się opiera. Właściwie tedy nie ma systemu bardziej niekonsekwentnego, nielogicznego, jak liberalizm katolicki. Nie w imię wolności katolicyzm ten domaga się równej swobody dla wszystkich, tej samej dla błędu, co i dla prawdy. Stawia tedy równość praw błędu i prawdy Beliala i Jezusa Chrystusa na tym samym poziomie. Zwracam na to uwagę, ponieważ odrodzenie i budowa siły musi się zacząć również, czy zaczyna się zawsze od porządkowania pojęć również we własnych szeregach.
Ojcze, bo ojciec zapytał na początku o fenomen Bronisława Komorowskiego i postaram się na tym troszeczkę głębiej pochylić, bo rzeczywiście, skoro jest najpopularniejszym politykiem w Polsce, to trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego. I chyba odpowiedź, którą podsuwają socjologowie, jest niestety prawdziwa. To znaczy dlatego, że niewiele robi, dlatego, że nie chce uczestniczyć w żadnych konfliktach, dlatego, że pilnuje żyrandola. Taki sposób sprawowania władzy, jak widać, Polakom odpowiada. I jakby widać, że Bronisław Komorowski przyjął jakby utrzymanie dobrego sondażu, czy utrzymanie swojej popularności jako cel sam w sobie. Znaczy utrzymanie stanowiska jako sposób sprawowania władzy. I to również jest bardzo ciekawa ilustracja w kontekście tematu naszej dyskusji. Znaczy pytanie o to, jakie powinny być elity. Mi się marzy, ojcze, wreszcie i drodzy słuchacze, mi się marzy wreszcie taki polityk, który jak Ronald Reagan na samym początku powiedział, że jego nie będą oceniały bieżące sondaże. Jego będzie oceniała historia. I chciałbym, żeby wreszcie przyszedł taki polityk, który w Polsce, żebyśmy mieli takiego polityka, takie elity, które wiedzą, że jego zadaniem jest reformowanie Polski, czy sianie i systematyczne podlewanie po to, aby przyszłe pokolenia mogły zbierać owoce. I dopiero za kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat oceni go historia. I dzisiaj nawet przewrotnie możemy sobie zadać jakby pytanie, w jaki sposób historia oceni rządy prawicowe, ale już o tym nie chcę mówić, natomiast w jaki sposób oceni na przykład Donalda Tuska. On dzisiaj wydaje się, Platforma przez tyle lat miała wysokie sondaże, ale jak go oceni historia? Jestem przekonany, że historia oceni go z punktu widzenia wyjątkowej służalności i nieudolności, jeżeli chodzi o rozwiązywanie katastrofy smoleńskiej. To będą te elementy historii. O aferę hazardową, o właśnie tą aferę podsłuchową. Tyle za kilkanaście lat zostanie po Donaldzie Tusku. Tyle będzie o nim w książkach. I przykre jest to, że ja mam wrażenie, że on dalej tego nie rozumie. To znaczy on się cieszy z tego, że jakby bieżące sondaże są dla niego dobre. Ale historia nie stoi w miejscu, historia nie działa w próżni. Znaczy losy polskiego państwa nie zatrzymały się w roku 2014. I my potrzebujemy takich elit, które będą potrafiły przewidzieć to, w jaki sposób chcą zmieniać Polskę, czyli będą mieć wizję tego, jak w jaki sposób Polska powinna wyglądać, Rzeczpospolita powinna wyglądać nie jutro, pojutrze, czy nie teraz, tylko za 20, za 30, za 50 lat. To jest prawdziwa elita polityczna. I przykro, że niestety w Polsce w tej chwili takich brakuje i ojciec spytał też o fenomen Buzka, Jerzego Buzka na Śląsku, którego ludzie wybierają, mimo że popisał się likwidacją 27 kopalni, co chciałem Państwu podkreślić, że jest rekordem świata. To znaczy jakby nikt, żaden premier nie idzie w żadnym państwie, nawet jakby w krajach afrykańskich nawet przemysłów nie likwidowano nigdzie i mimo to ludzie go popierają. no to jeżeli ludzie wystawiają legitymację takim działaniom, no to trudno się dziwić, że politycy potem nie boją się podejmować tak trudnych decyzji. I rzeczywiście, szanowni państwo, my musimy się obudzić. My nie możemy pozwolić na to, żeby Tomasz Adamek za to, że mówi prawdę, że mężczyzna się rodzi mężczyzną i kobieta rodzi się kobietą, otrzymuje słabiutki wynik, a Jerzy Buzek, który likwiduje kopalnię, bije rekordy popularności na Śląsku. Najwyższy czas na bardzo konstruktywną refleksję, bo inaczej się nie dziwmy, że polskie państwo nie ma nic do zaproponowania młodym ludziom, którzy muszą wyjeżdżać za granicę.
Dziękuję bardzo. Robert Winnicki, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej, członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego oraz poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski. To dzisiejsi nasi goście. Mówimy o jakości klasy politycznej, polityków. Jak państwo słyszeli, nie tylko recenzując poszczególne działania, zdarzenia bądź zaniechania, ale także rozmawiamy o takich imponderabiliach, o podstawach jakościowych polityki, polityków. Zapraszam państwa do rozmów z naszymi gośćmi. W miarę możliwości prosiłbym też o skondensowane wypowiedzi zarówno słuchaczy, jak i naszych gości, tak byśmy mogli też jeszcze jak najwięcej telefonów odebrać. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 Południowej, telefony dla zagranicy 655 23 33 lub 66 i telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 36 600 200.
Moja misja na tej płycie zadać farmazonom kłam, zbliżyć was do kwestii, które samemu już znam, opowiedzieć wam o rzeczach, które potrzebują zmian. Dalej po tej samej stronie, ale czy nie jestem sam? Czy rozumiesz przekaz, który ta płyta niesie? Tadek Simy teraz solo w najnowszym projekcie. Miej chęć poznania świata, który cię otacza, zakulisowych intryg, jak system nas oznacza. Poznaj tych, co się nie bali, tych, co się poświęcali, za honor i ojczyznę życie oddawali, tych, co przetrwali, niezmienni pozostali, tych, co przeżyli i tych, co skonali. Prawda, pamięć i sprawiedliwość, bez siebie nawzajem te wartości muszą zginąć. Dla autora tychże stwierdzeń ważna była polska sprawa, on także powiedział, tylko prawda jest ciekawa. A kiedy ci na górze słyszą niewygodne słowa, zaraz ich autora próbują zaszufladkować. Ja nie jestem nazistą, bolszewikiem czy trockistą, żadnym innym komunistą, faszystą czy anarchistą. Jestem młodym Polakiem, który wierzy w wartości, nie pluje na kościół, choć za często w nim nie gości. A przekaz na tej płycie to prawda niewygodna, dla tych szlaciarzy to ten graniczą od środka. Tadek Firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Nawet nie będę próbował zarobić na tej płycie, dlatego w sklepach pewnie jej nie zobaczycie. Jeśli nie jesteś dumny ze swego pochodzenia, posłuchaj teraz Firmy, głosu z podziemia. Jak chcesz, by to pochodzenie było do dumy powodem, poznaj dzieje historii, co targały tym narodem. Będzie o niej jednej skrywanej bliźnie, o szczęściu w nieszczęściu, o honorze i ojczyźnie. Ta płyta będzie do bólu szczera, będzie o zdrajcach i prawdziwych bohaterach. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka nudna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna. To jest obraz zamieszania, co świadomość robi w głowie, to jest od skromnego gościa tworzącego tu w Krakowie. To o niewygodnej prawdzie i o jej poszukiwaniu, będzie znów za mało latów i o przewiewiaraniu. Będę o tym mówił, choć nie jestem święty, o tym co robi policja i polityczne męty, o czasach, w których niszczyli dokumenty, o ludziach za uczciwość ze stanowisk usuniętych. Będzie o Polakach i o życia drogach krętych, o pomnikach, których nie ma, i o żołnierzach wyklętych. Tadek Firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna. Tadek Firmy, człowieku, czy wyrażam się tu jasno? Walczę o wartości, nie o korzyść własną. Ta płyta to nie będzie pusta muzyka modna, to co na niej znajdziesz to prawda niewygodna.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca. Oj, przepraszam. Witam ojca i gości. Dzwoni Krystyna Szkielc. Proszę ojca, to wszystko, co się tak słyszy, nie wiem jak powiedzieć, to właściwie jest wszystko prawdą, że tak chyba sobie rozplanowali, rozkradli, roznieśli tą Polskę, ale jest jeszcze nadzieja w Bogu i w ludziach dobrych i mądrych, że jeszcze to wszystko się da naprawić. Bo będąc matką jak ja, rodziny bardzo dużej, wielodzietnej, dawałam sobie radę i do dzisiaj jest bardzo, to znaczy do dzisiaj, a teraz moje dzieci nie mają pracy. To jest najgorsza sprawa, jaka mogła kiedykolwiek nas spotkać, ludzi, Polaków, którzy chcieli pracować. Ja przepracowałam 44 lata w zakładzie, od godziny do godziny i żyłam, no bo musiałam żyć i dobrze mi było. Dzisiaj moje dzieci nie mają pracy, nie mają chleba. Po prostu ze swojej emerytury muszę im dać jeść, a ja muszę się z nimi podzielić czasami kromką chleba. Nie wyobrażam sobie dzisiaj dalej życia tych dzieci bez pracy. Gdy nie będzie pracy, proszę ojca, proszę gości, to nie będzie w Polsce żadnego ładu. Słyszy mnie ojciec?
Tak, pani Krystyno. Bardzo dziękuję za ten telefon, panowie.
Dziękujemy za to niesamowite świadectwo. Gratuluję pani tego hartu ducha. Wychowanie, rodzina wielodzietna to jest naprawdę coś niesamowitego. Coś pięknego, z drugiej strony niesamowite wyzwanie, no i ta sytuacja obecna. Oczywiście mówiliśmy też, wspominaliśmy dzisiaj o problemach demograficznych. One w Polsce na szczęście, mówię przewrotnie, bo to jest oczywiście w kontekście dramatu przewrotne, ale na szczęście są związane głównie z problemami ekonomicznymi. W tym sensie, że młodzi Polacy chcą zakładać rodziny, chcą mieć dzieci i główną ich przeszkodą jest to, że nie mają ku temu środków, że nie mają tej pracy, o której pani w taki przejmujący sposób mówiła w kontekście swojej rodziny. Dlaczego mówię, że na szczęście? Ano dlatego, że jeszcze u nas te zmiany kulturowe nie zaszły do tego stopnia, że ludzie nie chcą mieć dzieci, że nie chcą mieć rodziny, że mają poprzestawiane w głowach. To jest niestety sytuacja zachodnia. U nas też pewne takie procesy się zaczynają, ale trzeba sobie powiedzieć, że sprawy gospodarcze są tutaj priorytetem. I w tych sprawach gospodarczych trzeba sobie powiedzieć jasno, znowu, możemy mówić o drobnych zmianach, możemy mówić o wprowadzaniu takich czy innych instrumentów. Fakt jest następujący, że wspomniana tutaj chociażby gospodarka hiszpańska jest też jak gdyby dobrym przykładem obalającym kolejny mit, jeden z kolejnych mitów, który nam się sączyło po roku 89. I dlatego mówimy cały czas o zmianach systemowych. Sączyło nam się mianowicie taki mit, że właśnie miejsca pracy, że dobrobyt, że rozwój gospodarczy Polski zostanie zapewniony przez siły, czynniki zewnętrzne, które przyjdą tutaj i nie wiem, altruistycznie, a nawet w własnym interesie, ale po prostu urządzą nam tutaj dobrze polską gospodarkę. Oczywiście jest to bzdura. Jest to ciężka bzdura. Państwo, które nie posiada własnych postaw gospodarczych, które nie posiada kół zamachowych rozwoju, jest państwem takim, jak dzisiaj jest Polska właśnie w sytuacji neokolonialnej. My niestety opieramy też na podwykonawstwie, jesteśmy podwykonawcami w dużej mierze niemieckiej gospodarki, a nie tylko, i jesteśmy niestety oparci o tanią siłę roboczą. I to jest ogromny dramat, bo nawet jeśli jest już ta praca, to ona jest bardzo niskopłatna. I teraz wracam do innego momentu naszej dyskusji, naszej dzisiejszej rozmowy, znaczy całościowego myślenia kategoriami systemu i państwa. Oczywiście, że trzeba prowadzić debaty specjalistyczne dotyczące energetyki, dotyczące poszczególnych branż, rolnictwa i tak dalej. Natomiast trzeba sobie też bardzo wyraźnie powiedzieć, że również działalność państwa to jest organizm połączony. I prosty przykład. Mówimy o odbudowie armii, która jest potrzebna, żeby państwo istniało, żeby miało elementarne bezpieczeństwo zabezpieczone. Kiedy mówimy o odbudowie armii, to mówimy również o odbudowie przemysłu zbrojeniowego, który akurat na pograniczu również Świętokrzyskiego i w tym regionie odgrywał przecież i poniekąd w jakiejś szczątkowej formie odgrywa istotną rolę w szeroko pojętym regionie dawnego COP-u, tak? Centralnego Okręgu Przemysłowego. Mówimy o rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Jeśli mówimy o rozwoju przemysłu zbrojeniowego, to przecież nowoczesny przemysł zbrojeniowy potrzebuje wysokich technologii, co znaczy, że zwiększają się środki na badania. Bo też trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że te elity, które mamy, a oceniamy dzisiaj elity polityczne, doprowadziły do takiej sytuacji, że my jesteśmy właśnie na taką republiką bananową, tylko że w środku Europy. Ta republika bananowa nie ma swoich wyspecjalizowanych dziedzin wysokich technologii, albo ma je w stopniu ograniczonym, albo w stopniu niedostatecznym. I nie ma wsparcia dla polskich podmiotów gospodarczych. Koncerny międzynarodowe, które nie mają tutaj, nie rozwijają myśli technologicznej w Polsce, mają olbrzymie możliwości działania, a polskie podmioty są spychane do klasy średniej albo wypadają w ogóle z obiegu. I trzeba sobie powiedzieć jasno, że póki Polska nie powalczy ambitnie o wysokie technologie, no to będziemy takim rezerwuarem taniej siły roboczej, które jak taki Batustan, jak taka republika bananowa, wysyła niestety, jedynym pomysłem jest emigracja kolejnych setek tysięcy czy milionów ludzi. Mówię to o tym, żeby zobrazować dramat w kontekście właśnie elit politycznych, no bo to elity polityczne, ekonomiczne, kulturalne odpowiadają za ten stan rzeczy.
Bardzo gorzkie świadectwo przedstawiła nam tutaj pani, natomiast prawdziwe i to jest historia, która w Polsce zatacza coraz szersze koło, no bo jeżeli dzisiaj spojrzymy na oficjalne wskaźniki bezrobocia, które mówią tam o około tam 14, chyba 9,9%, ale do tego dodamy osoby, które wyemigrowały już nawet mówi się o liczbach 2 milionów, no to okaże się, że w Polsce bezrobocie jest niezwykle wysokie, jedno z najwyższych w całej Unii Europejskiej. I tutaj są dwie sfery, znaczy po pierwsze dlaczego tak się dzieje, a po drugie co państwo powinno robić, w jaki sposób państwo powinno pomagać również takim rodzinom. Jeżeli chodzi o to, dlaczego tak się dzieje, no to oczywiście tutaj kolega bardzo dobrze zarysował ważny aspekt tego przedsięwzięcia, tego, co dzieje się z polskim państwem. I tutaj przy tej okazji warto zwrócić uwagę na to, że Polska rzeczywiście dzisiaj staje się taką siłą najemną. Jeżeli zobaczymy kiedyś, nawet w czasach PRL-u, nawet tego PRL-u, które ja uważam za okupację, to przecież istniało wiele przedsiębiorstw, istniał realny przemysł, który tworzył miejsca pracy. Polska wytwarzała, co prawda wyjątkowo nieefektywnie, ale wytwarzała. Co stało się w III Rzeczpospolitej? Te wszystkie zakłady albo sprywatyzowano w taki sposób, żeby nie były konkurencyjne. Te, które były konkurencyjne, to się polikwidowało, a te, które potrafiono utrzymać na dobrym poziomie, są eksploatowane, zatrudnia się tam Polaków jako siłę najemną, jakiego takich za przeproszeniem Chińczyków, co jak Radosław Sikorski określił murzyńskością, gdzie oczywiście otrzymują niższe stawki niż na przykład takie, jeżeli na przykład Niemiec przejmuje to przedsiębiorstwo, niż on musiałby płacić Niemcom w swoim państwie. Jemu się to opłaca, on Polaków eksploatuje, jednocześnie w ten sposób nie tworzymy naszego dobrobytu, a z drugiej strony to jest to, co ja mówiłem w pierwszej części w rozmowie w telewizji Trwam, mianowicie państwo, sprawne państwo powinno być nastawione na to, aby wydawać środki w taki sposób, aby tworzyły coś, a niestety znaczna część polskich środków z polskiego budżetu, które mogłyby coś tworzyć, jest przeznaczana na etaty w administracji, gdzie Polska tutaj bije również rekordy świata, bo ja podawałem przykład, że w II Rzeczpospolitej zatrudniono, zatrudniono kilkanaście tysięcy urzędników. PRL, państwo niemalże wyjątkowo biurokratyczne, które opierało się na tej biurokracji, zatrudniało 50 tysięcy osób, ponad 50 tysięcy osób. A III Rzeczpospolita zatrudnia w administracji prawie 1 000 000 osób, z czego większość osób nic nie tworzy. I jeżeli dzisiaj pani zadaje słuszne pytanie, dlaczego polskie państwo nie jest w stanie stworzyć miejsc pracy dla pani wnuków, dla pani dzieci, to właśnie dlatego, że pieniądze, które powinny być przeznaczane na tworzenie nowych miejsc pracy, są przeznaczane na tworzenie etatów administracyjnych, które gwarantują bieżącej władzy poparcie, ale nie tworzą nic nowego. I nie są, mogłoby to pójść na rozbudowę polskiego przemysłu, tak jak robiono to w czasach II Rzeczpospolitej. I to jest ta jedna sfera, gdzie jest odpowiedź na pani pytanie, a druga sfera to, co polskie państwo powinno robić. No, polskie państwo też powinno pomagać takim osobom, które dzisiaj nie mają pracy, między innymi przez złe decyzje instytucji państwowych, przez złodziejską prywatyzację, tu można by było długo na ten temat mówić. I ja wiem, że takie osoby jak pani dzieci również zostają bez żadnej pomocy państwa, a taka pomoc, taki system pomocy jest wypracowany w Europie Zachodniej, która ciągle eksploatuje nasz kraj, ale u nas jak trzeba, to proszę bardzo. Ostatnie odprawy w spółce koledzy pana premiera, w spółce państwowej, 7 milionów złotych dla 3 osób, odprawy. Proszę bardzo. Czyli pieniądze są. 7 milionów złotych kolejne zostało wydane na spot, który miał promować tam Unię Europejską, a de facto Platformę Obywatelską. Tu 7, 14 milionów. I za każdym razem, kiedy pani pójdzie do pana premiera i zapyta, dlaczego dla moich dzieci nie ma pracy, to on powie, nie ma pieniędzy, budżet nie jest z gumy. Ale, panie premierze, pieniądze na swoich ludzi, na swoich pociotków i inny nepotyzm, to zawsze się znajdą. Tu 7 milionów, żeby wypłacić pana ludziom. Tu jakiś tam facet, który buduje jakieś rzekome elektrownie, zarabia 100 tysięcy miesięcznie. Na swoich kolesi Platforma zawsze znajdzie pieniądze, a na pomoc takim ludziom jak pani nie. Dlatego potrzebujemy tutaj radykalnych zmian.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alina z Norymbergi.
Pani Alino, tak, jesteśmy na antenie. Gdyby pani wyciszyła radio czy komputer, tak jak pani odbiera.
Już mam wyłączony. To już mogę mówić?
Tak, słuchamy.
No przede wszystkim cieszę się, że młodzi ludzie zawitali do Radia Maryja. I tak, temat audycji jest o naszych rządzących, ale poruszone były różne i ja bym chciała powiedzieć coś na temat tego utyskiwania, że 50% społeczeństwa nie bierze udziału w wyborach, w życiu społecznym. Ja przypominam sobie bardzo dokładnie, bo ten okres mnie dotyczył między 89 rokiem, a mniej więcej 95-96. I w ten czas zdarzyło się coś takiego, że zaczęły być zamykane zakłady, zaczęła być reforma i tak się działo, że z zakładów budżetowych zwalniani byli ludzie i na ich miejsce, znaczy byli zwalniani w taki sposób, że redukcja, że to oszczędności i tak dalej, a po zwolnieniach na miejsce tych zwolnionych byli zatrudniani ludzie, którzy niegdyś pracowali w miejscach, tak to nazwę, obsadzonych przez komunistów, z różnych zjednoczeń, żony policjantów, ubeków i tak dalej, i tak dalej. I to był taki bardzo ciężki okres, kiedy ludzie zwalniani nie mieli żadnej pomocy. Nie mieli pomocy od związków, nie mieli pomocy znikąd, z żadnych tam sądów pracy. I to był ten okres, według mnie, w którym został przetrącony kręgosłup, że ludzie przestali wierzyć w jakąkolwiek władzę, a później jakoś się poukładali w tym życiu, no bo masowych pomorów z powodu głodu w Polsce nie było. Jakoś ci ludzie na tych wszystkich bezrobociach sobie zaczęli radzić i myślę, że to był taki te lata spowodowały, z jednej strony przetrącony kręgosłup, a z drugiej strony takie poukładanie się i obawa, że jak się znowu coś zmieni, to my się znowu znajdziemy w tej samej sytuacji. Następną sprawą, którą chciałam poruszyć, tutaj pan powiedział, że mężczyźni nie są mężczyznami, skoro ktoś taki jak pan Komorowski może być idolem. I tak się też stało, bo oprócz tych 2 milionów ludzi, którzy wyjechali za granicę, są tacy ludzie za granicą jak ja. W domu z 5 dzieci jest mój mąż bezrobotny, a ja pracuję w Niemczech. Jest to sytuacja nienormalna, bo mąż ma 4 fakultety, mógłby się znakomicie sprawdzić w różnych zawodach i ten czas, kiedy pracował, to się bardzo dobrze sprawdzał, ale tej pracy raz, nie, że ma niesłuszną przeszłość polityczną i z tej niesłusznej przeszłości ordery, a drugi raz, że tej pracy po prostu nie ma. I wiek i tak dalej, bo zdążyliśmy się zestarzeć. I tak zdeptanych mężczyzn, którzy są utrzymywani przez swoje żony, bo to są następne miliony. Ja podam tylko cyfrę. Na samym Dolnym Śląsku jest 160 firm przewozowych wożących opiekunki do Niemiec. Nie wiem, ile to jest w skali kraju, ale te dane, że to 160 firm przewozowych na samym Dolnym Śląsku, to mam pewne. I to wygląda na od granicy od Zgorzelca do Drezna, jakby jechał desant. Jedą same polskie nyski, wożą nas do Niemiec. Jest to sytuacja nienormalna i ci mężczyźni utrzymywani przez żony też są nienormalni. Bo to musi łamać, to musi niszczyć i tak... Myślę, że z taką pogardą do tych 50% się nie można odnosić i też nie można powiedzieć, że to na straty. Na tym trzeba pomyśleć, co zrobić. No i ja tak myślę sobie jeszcze, dlatego zaczęłam od tej mojej radości, że są w studium młodzi ludzie, że wyjściem te jednomandatowe okręgi wyborcze są na pewno, bo dopóki będzie istniał ten układ partyjniacki, to nie ma szans. Nie ma szans wyłonić elit i nie ma szans odbudować zaufania społeczeństwa. To w wyborach muszą kandydować ludzie, którzy są znani, którzy można podać rękę. I jeszcze ostatnią sprawę, żeby nie przedłużać. Byłam na spotkaniu z panem profesorem Legutko, który na tym spotkaniu opowiadał o elitach. I na sali były właśnie elity mojego miasta. Ja zadałam na koniec tego spotkania pytanie do pana profesora, kogo uważa za elity. Znajdujemy się w 100-tysięcznym mieście. Na sali jest około 40 osób. Czy te 40 osób to elita? Czy to ci, którzy się zainteresowali tematem? Czy może są elitą? Ja to wskazałam na te wszystkie najwyższe głowy w tym 100-tysięcznym mieście. Czy ci państwo są elitą? Ci państwo się nie obrazili, a profesor Legutko odpowiedział mi, że to jest najtrudniejsze pytanie tego wieczoru. Dziękuję ślicznie za posłuchanie. Czekam na komentarz. Kłaniam się i...
Dziękujemy. Myślę, pani Alino.
Wrócę do kraju. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Szczęść Boże, pani Alino. Dziękujemy serdecznie za ten kolejny głos. Bardzo mądry, jednocześnie bardzo wstrząsający. Ja powiedziałem może troszkę złośliwie rzeczywiście o tej kwestii, natomiast oczywiście są w Polsce mężczyźni nie tylko w dramatycznych sytuacjach, ale są tacy, którzy swobodnie powinni, że tak powiem, tą pięść zacisnąć i nią uderzyć w stół i bardzo często tego nie robią. Oczywiście w ogóle Polacy i to może najbardziej boleć, bo ja też rozumiem, że jeśli ktoś jest przytłoczony tym ciężarem swoich spraw rodzinnych, osobistych, to czasami po prostu nie starcza mu ani siła, ani chęci, ani możliwości, żeby jakkolwiek zaangażować się społecznie, publicznie. Ja to wszystko doskonale rozumiem. Doskonale rozumiem też tą kwestię związaną z tym, że spora część osób w średnim pokoleniu czy w starszym pokoleniu ma też rodziny, jakieś swoje życie, nie mogą jak gdyby ryzykować, nie mogą się dać zamknąć, kolokwialnie rzecz ujmując, tak, nie wiem, 1,5 tygodnia temu trafiłem na dołek, tak, przy protestach. Ale umówmy się, że są też dziesiątki, setki, tysiące, a nawet i miliony ludzi, którzy mogą, a którzy nawet niektórzy powinni się zaangażować, którzy są niezależni czasami, którzy mają jakiś swój wypracowany też. To jest też kwestia zwrócenia się do polskich przedsiębiorców, z których wielu bardzo dobrze reaguje, stara się wspierać tą działalność pro publico bono, ale też bardzo wielu, trochę działając nie w swoim interesie, jest zupełnie obojętnych. A to jest realna sprawa, czy dany sklepikarz, czy dana sklepikarka będzie prowadziła swój sklepik w sytuacji nierównej konkurencji ze strony korporacji międzynarodowych, w sytuacji, kiedy oni nie płacą podatków i kolejne wielkie sieci się otwierają, i kogo oni popierają. I najczęściej to jest niestety tak, że ci przedsiębiorcy są albo na tyle zabiegani organizowaniem swojego życia bieżącego, albo z drugiej strony są na tyle w miarę zadowoleni ze swojego status quo, że nie podejmują też wysiłku, żeby sytuację zmienić. I tutaj też apel. Ja rozumiem, że nie każdy może się angażować, nie każdy, że system złamał bardzo wiele osób również, zniechęcił, wyjałowił ich taką naturalną witalność, ale umówmy się, że jest jeszcze bardzo dużo tego potencjału i ten potencjał przede wszystkim też trzeba odbudowywać i rozniecać. No dla mnie tym nowym zjawiskiem w tej szerszej skali jest to, że naprawdę na spotkaniach, na których ja bywam, które Ruch Narodowy organizuje w skali całego kraju, 80-90% osób, które przychodzą, a przychodzi po kilkaset nawet w dużych miastach wojewódzkich, to średnia wieku jest jakieś 25. To również jest ten potencjał. I to nie jest tak, że my opieramy się wyłącznie na młodych, ponieważ potrzebujemy tego średniego, starszego pokolenia, współpracy, wsparcia, działalności, maszerowania ramię w ramię. Ale prawda jest taka, że jeśli w społeczeństwie mają zajść zmiany, to młodzi muszą być motorem tych zmian. Dlatego, że ludzie średniego i starszego pokolenia bardzo często ze względu właśnie na sytuację, na życie i tak dalej, nie są w stanie już z siebie tej energii wykrzesać. Ale ta energia jest niezbędna. Dlatego też apel do wszystkich młodych i apel również do rodziców czy dziadków, żeby młodym podsuwać te wszystkie wartościowe rzeczy, żeby ich chociażby w internecie, na Facebooku, gdzie jesteśmy mocni, czy w tej przestrzeni, gdzie się komunikujemy, żeby im podsuwać te rzeczy, żeby oni również zarażali się tą ideą, bo potem taki młody człowiek trafia do naszych struktur, ma co tydzień spotkanie, to spotkanie opiera się na tym, na przykład jak spotkania Młodzieży Wszechpolskiej, na formacji, na części dyskusyjnej, formacyjnej, na części organizacyjnej, uczy się nie tylko myśleć prawidłowo, ale i działać przede wszystkim. I działać w kierunku skuteczności. I o to apelujemy. Nie ma innej drogi niż budowa siły konsekwentnej. I ostatnie słowo dotyczące systemu wyborczego. System wyborczy jest ważny. Dobrze zwróciła pani na niego uwagę. Natomiast kwestia jednomandatówki jest dyskusyjna. Ja jestem osobiście zwolennikiem systemu mieszanego, z elementami i proporcjonalności, i większościowego. Największa kontrowersja jednak dotycząca wyborów jednomandatowych, czy jedna z wielu, są dwie największe. Jest zagrożenie takie, że jednomandatówka prowadzi do raczej stabilizacji systemu politycznego w układzie, jaki jest zastany, i to obserwujemy na przykładzie Senatu dzisiaj. Ale druga rzecz, w jednomandatówce takiej czystej jest hasło na przykład poseł z powiatu. I jeśli mówimy o elitach politycznych, to te elity polityczne są też na poziomie samorządowym, również i powiatowym. I jak czasami rozmawiam z takimi mocnymi zwolennikami systemu jednomandatowego, i pytam ich, no dobrze, a kto byłby posłem z twojego powiatu? I oni odpowiadają wtedy, wiesz co, u mnie w powiecie to rządzi taka klika, że to już nie ma o czym gadać. W tym sensie trzeba również uważać na zagrożenia z tym związane. Jak powiadam, ja osobiście jestem zwolennikiem systemu mieszanego, który z jednej strony dawałby nowym ludziom możliwość wejścia w system, wprowadzałby pewne ożywienie, a z drugiej strony pozwalał jednak ludziom w skali kraju o podobnych poglądach przedzierać się do polityki, bo jednomandatówka niestety promuje trochę takie czasami centrum niewyraziste.
No, poseł Patryk Jaki.
Dziękuję, ojcze. No tutaj mógłbym wejść z kolegą w spór, ale nie chcę tego robić.
Pierwszy poważny spór tego wieczora.
W dużym skrócie powiem, że wybory akurat do Senatu są karykaturą jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ im okręg jest większy, tym nie działa ten system większościowy.
Tylko jeszcze jedna uwaga do Senatu. Ja ostatnio patrzyłem na to, bo Ruch Narodowy wystawia 3 kandydatów na senatorów w tych uzupełniających 7 września. Krzysztofa Bosaka na wschodnim Mazowszu, Mariana Kowalskiego na Świętokrzyskim i Jacka Lanusznego na Śląsku, ale co mnie szczególnie uderzyło, wiedziałem o tym, dopiero sobie uświadomiłem, że te dysproporcje są takie duże. To jedno z przykładów patologii, jak klasa polityczna projektuje dzisiaj w Polsce układ okręgów. Są okręgi, w których uprawnionych do głosowania na jednego senatora jest 450 tysięcy wyborców. To jest na przykład taki duży okręg okołowrocławski. A jest ten wschodniomazowiecki okręg, w którym jest uprawnionych do głosowania 250 tysięcy wyborców. I jedni i drudzy wybierają po jednym senatorze, tak? To znaczy, że prawie 2 razy więcej ludzi głosuje w jednym niż w drugim na jednego senatora.
Nie, no to jest absolutna karykatura i jakby to nie są żadne wybory większościowe czy jednomandatowe, to są tak naprawdę proporcjonalne wybory, jeszcze bardziej proporcjonalne niż ta ordynacja przewiduje i rzeczywiście sprawiają, że te wybory są jeszcze bardziej partyjne. Ale jeżeli by na przykład stworzyć, nie wiem, 560 okręgów w taki sposób, żeby na jednego posła przypadało, nie wiem, około 50 tysięcy mieszkańców, to ja jestem przekonany, że moglibyśmy walczyć z systemem partyjnym. Ja powiem panu na przykładzie, powiem tobie, przepraszam, na przykładzie mojego Opola. Wiem, że w dzisiejszym systemie, jeżeli nie jestem członkiem partii, nie jestem tam, nie zasłużę sobie lojalnością, tam, nie wiem, noszeniem teczek, czy tam czegoś innego, to nie jestem w stanie dostać się na listę, czy zostać posłem. Nie jestem w stanie być pewny, że tak się stanie. Natomiast gdyby był system jednomandatowy, to mógłbym samodzielnie na pewno swojego okręgu startować, jeżeli 50 tysięcy mieszkańców, to jest mniej więcej taka część okręgu, którą jestem w stanie przejść samodzielnie na przykład od drzwi do drzwi podczas dwumiesięcznej kampanii wyborczej i dlatego ja jestem zdecydowanym zwolennikiem zmiany tego systemu, bo on odbiera władzę kartelowi partyjnemu, ale jakby można byłoby długo na ten temat dyskutować.
Dyskutować.
Natomiast jeszcze króciutko odpowiem na to, co na słowa naszej słuchaczki. Uważam, że bardzo dobrze pani zdefiniowała początek polskiej transformacji i problemy, które wygenerowała transformacja. Moglibyśmy też długo o tym mówić. Mówiliśmy o problemach związanych z okrągłym stołem, o tej zmowie elit w Magdalence, o tym, żeby jedni nie ruszali drugich w zamian za to. No przecież Jaruzelski nie usiadł, przecież to jest oczywiste, że Jaruzelski nie usiadł do okrągłego stołu dlatego, żeby władzą się dzielić, tylko dlatego, żeby władzę utrzymać. I jemu się w nowym systemie udało władzę utrzymać, czego najlepszym przykładem jest to, w jaki sposób umarł i jak do końca życia, jaki jego status materialny był do końca życia, zresztą tak samo jak Kiszczaka i całej tej ekipy i zdecydowanie w III Rzeczpospolitej oprawcy mieli dużo lepiej niż ofiary i to jest hańba III Rzeczpospolitej. Natomiast jeżeli pani jeszcze wspomniała o tych rozmowach o Polsce w tej salce, powiem pani tak, że dzisiaj przyjście o godzinie 17, 18 czy o 20 na rozmowę o Polsce w dużym mieście, kiedy leci tam jakaś ziemia, miłość czy jakieś takie inne tańce na lodzie, no może być uznane w świecie tego całego jakby konsumpcyjnej papki sączonej nam z mainstreamu, może być uznane za świadectwo heroizmu, czy dzisiejsze świadectwo patriotyzmu. Cieszę się, że są jeszcze ludzie, którzy znajdują na to czas, ale no my na pewno powinniśmy to zmieniać i więcej rozmawiać o Polsce, mniej koncentrować się na tych serialach i tańcach na gwiazdach, czy jakoś tam to się nazywa, a bardziej myśleć o polskim państwie, bo prędzej czy później to zaniedbanie nas dogoni.
Radio Maria, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksander z Warszawy.
Prosimy.
Już jestem na antenie, tak?
Tak, oczywiście.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, witam panowie. Panowie,
cześć Boże.
Reprezentuję Związek Jaszczurczy, także chwała Wielkiej Polsce. No cóż, problem jest taki, że chyba już nie ma narodu, tylko resztki, które jeszcze się tlą. Naród stracił swój charakter, a to dlatego, że mamy raka wewnętrznego. O tym pisał dawno temu ksiądz Staszic w swoich dziełach. I są elity polskojęzyczne, które absolutnie nie czują Polski i nie są Polakami. W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński, był taki prezydent, wpuścił do Polski lożę Bnajbrit. Loże, która ma swoją siedzibę w Nowym Jorku, która powstała w połowie XIX wieku. Loże, która była już kiedyś w Polsce, ale która została zdelegalizowana przez prezydenta Mościckiego z takim zapisem, żeby następni władcy polscy nie ważyli się reaktywować tej organizacji, ponieważ jest to śmiertelne zagrożenie dla Polski. I ta loża jest właściwie, jak mówią ludzie na świecie, prawdziwym rządem Polski. To jest rząd Polski. Loża Bnajbrit. Pomogła wprowadzić do Polski wspomniana tutaj przez pana, z któregoś z panów, kobieta o nazwisku Jończyk-Ziomecka, która wszędzie zawsze jeździła z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i tylko w lutym stała się konsulem polskim w Nowym Jorku i nie poleciała do Smoleńska, no bo już nie było jej w Polsce. Ta loża Bnajbrit ma cel. Cel to jest wyczyścić Polskę z Polaków i otworzyć Polskę dla Izraelitów, którzy w 2020 roku będą musieli chyba zamknąć swoje państwo, ponieważ nie wytrzymają demograficznie ze światem arabskim. Będą musieli po prostu zabić wszystkich Arabów, to się oczywiście nie stanie. I już odkręcają tę propagandę antypolską, którą budowali przez kilkadziesiąt lat, starają się odkręcić. To się zaczyna od takiego hasła straszliwego, powiedział to człowiek o nazwisku Hartmann, że od tysiąca lat Polacy byli sąsiadami dla Żydów na tej ziemi. Słyszycie panowie te składnie? Od tysiąca lat Polacy byli sąsiadami dla Żydów na tej ziemi. Wszystko jest odwrócone. Ekonomicznie wygląda to tak, że młodzież będzie wyjeżdżać, bo polityka jest tak ustawiona, że nie ma żadnych szans na dobre życie, bo tak to jest zrobione. Weźmy na przykładzie kredytu mieszkaniowego. W Japonii każdy kredyt mieszkaniowy jest konstytucyjnie zapisany, że nie może być więcej niż 1% nad inflację i nie może trwać dłużej niż 10 lat. Zachód w 2004 roku zawył z radości, kiedy Polska wstąpiła do Unii, ponieważ wiedział, że dostanie młodego, białego człowieka, który się tam będzie rozmnażał. A prawidłowość tej sytuacji jest taka, że jeżeli Polak zrobi dziecko Polce w Anglii, to zawsze się urodzi Anglik. Jeżeli zrobi dziecko Polak Polce w Niemczech, to zawsze się urodzi Niemiec. Powiedziałam minister do spraw demografii RFN-u, wiceminister spraw wewnętrznych, że jeśli by do Niemiec przyjeżdżało co roku 100 tysięcy polskich pracowników i co czwarty zrobił niemieckiej kobiecie dziecko, to jest taka precyzja niemiecka, to urodziłoby się rok w rok 25 tysięcy białych Niemców. Tu ma przyjechać zgodnie z programem Żydowskiego Ruchu Odrodzenia w Polsce, który jest organizacją legalną, powstałą w 2012 roku w maju w Berlinie, zawiązaną za pieniądze Zdrojewskiego. To jest organizacja powiązana między innymi z taką lewicową organizacją Krytyka Polityczna. 3,5 miliony Izraelitów, ponieważ kończy się państwo Izrael. Oni po prostu, powiedział Kissinger, taki był polityk amerykański, Arabka chodzi w ciąży 3 miesiące, nie macie szans. Panowie, moja rada, kończy się czas kunktatorstwa i niedopowiedzeń. porwiecie za sobą masy, jeśli będziecie prostym, jasnym językiem określać, kto jest wrogiem, a kto nie. Jest na Anielewicza w Warszawie muzeum, które postawił Lech Kaczyński. To jest siedziba nowego rządu, to jest cytadela, z której płyną myśli i zdania, z której płyną całe konstrukcje myślowe. Polacy są zaczadzeni, zaczadzeni. Niestety, najzdrowsi Polacy uciekają. Uciekają i tam sobie organizują życie, bo życie się ma jedno. I ktoś się oczywiście śmieje, jeśli już kilkadziesiąt procent, czy kilkanaście procent, przepraszam, podoficerów w Bundeswehrze to są Polacy, to czy Bundeswehra jest Polska, czy kiedy Bundeswehra zacznie być polską armią? Ja sam widziałem w Nowym Dworze Mazowieckim autobusy rekrutacyjne Bundeswehry, które jeździły po szkołach średnich, proponując polskim, młodym polskim chłopcom pracę w Bundeswehrze. Koniec, koniec tego państwa. Jesteśmy w sytuacji, której nie mieliśmy nigdy w historii, ponieważ no, były boje, rewolucje, wojny. To była prosta sytuacja. Teraz wróg jest wszędzie. Przerzuty są wszędzie.
Panie Aleksandrze, kropkę proszę postawić. Dziękuję.
Panowie, życzę wam zdrowia, pomyślności, nerwów jak góralskie porozy i życzę wam odwagi. Odwagi. Nie bójcie się. Najwyżej was zabiją. Dla katolika to nie jest problem. Tak samo jak nie był problem dla chłopców, którzy szli do lasu w 46, 7, 8, 9 roku. Przepraszam, że tak mówię. Nie chcę szafować waszym życiem, ale tylko to jest gwarantem sukcesu.
Dziękuję bardzo, panie Aleksandrze. Na wieki wieków amen.
Dziękujemy serdecznie. Na początek zgoda, że dla katolika to nie jest problem zginąć. Dlatego ja często powtarzam, że oczywiście dbamy o życie ludzkie, walczymy w ruchach pro-life, walczymy z tą całą cywilizacją śmierci, jak to określał Jan Paweł II, ale pamiętamy, że życie nie jest najwyższą wartością. Najwyższą wartością jest Pan Bóg. Wartości wyższe niż życie ludzkie to oczywiście zbawienie, to oczywiście ojczyzna, to jest wiele wartości, w imię których warto poświęcić swoje życie. To jest oczywiste. A powiedziałbym tak, przede wszystkim, no ja jestem jednak przeciwny określeniu sytuacji tak, jak pan to zrobił, czyli w tonie takim apokaliptycznym, katastroficznym. Nie ma narodu, jest naród, oczywiście, że jest. Ja powiem więcej, że ten naród jest tam, nawet gdzie byśmy nie chcieli go widzieć. Bo też my nie możemy karmić się takimi mitami siebie nawzajem po to, tylko żeby poczuć się lepiej jako Polacy. Otóż, proszę państwa, na krakowskim przedmieściu w 2010 roku motłoch, który profanował symbole religijne i narodowe, to też byli Polacy. To niestety jest to przykre, jest to haniebne, to też byli Polacy. Jeśli zaczniemy sobie tak zawężać i stawiać kryteria, kto jest, kto nie jest Polakiem, czasami obserwuję taką tendencję w środowiskach patriotycznych, żeby próbować takie klasyfikacje robić, to dojdziemy donikąd, to zostaniemy z własną grupą albo zostaniemy w pojedynkę. Polakiem jest ten, kto uważa się za Polaka i kogo inni Polacy uważają za Polaka. Po prostu, który, tak? Widzimy jakiegoś człowieka, rozmawiamy z nim, mówimy, a to jest Polak. I ci Polacy są najróżniejsi. Miejmy tego świadomość. I to jest nasz naród. Realna konstatacja rzeczywistości, tylko realna konstatacja rzeczywistości, ocena rzeczywistości może nas prowadzić do jakichś wniosków, bo to oznacza ciężką orkę w tym narodzie. To tak samo jak możemy mieć najróżniejszą rodzinę, to no, tak, ktoś mówi, nikt sobie nie wybiera rodziny, mogą być najróżniejsze przypadki, ale to nie zmienia faktu, że to pozostaje nasza rodzina i wobec której mamy również obowiązki. I dlatego ja bym był ostrożny z tym wykluczaniem, że tak powiem, z narodu. Pomimo najgorszych rzeczy, jakie dzieją się w tym narodzie również, i to trzeba mieć tego świadomość. Nie tylko w elitach dzieją się złe rzeczy. Bo gdyby gdzie indziej działo się dobrze, to elity by nie miały takiej swobody działania i miejmy też tego świadomość. Nie żyjmy mitem tym, że są wyłącznie złe elity i dobry naród, tylko musimy widzieć te zadania, które są do przepracowania w narodzie. Jedna rzecz, o której pan wspomniał, ona jest charakterystyczna dla dla niesuwerennej, ale takiej do posuniętej do granic masochizmu, bym powiedział, postawy naszych elit, mianowicie o tym Muzeum Historii Żydów Polskich, jeśli dobrze wymieniam tą nazwę, która jest w Warszawie. No rzeczywiście, to jest projekt taki wspólny elit warszawskich od prawicy do lewicy, niestety, a mówię to niestety z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uważam, iż tak, kilkaset, nie tysiąc, a kilkaset lat historii Żydów na ziemiach polskich, w których to my jesteśmy gospodarzami, a oni byli czy są gośćmi, i to trzeba zawsze podkreślać, wymaga naświetlenia, tak? Wymaga nawet pewnie takiego muzeum. Tylko, po pierwsze, to muzeum powinno powstać jako którejś w kolejności po Muzeum Kresów Wschodnich, bo Kresy Wschodnie, bo Lwów, Wilno, Grodno i setki innych i tysiące innych miejscowości i całe obszary, to jest połowa naszej historii, naszej tożsamości, niezależnie od tego, czy pochodzimy z Kresów, czy mamy korzenie kresowe, czy nie pochodzimy. Nie da się zrozumieć polskiej historii, tożsamości bez Lwowa, bez Wilna, bez Grodna, bez pamięci historycznej, kulturowej, bez pamięci, bez dbałości o Polaków tam mieszkających, bez dbałości o pamiątki polskie na tych terytoriach. Tak samo jak się nie da rady zrozumieć bez Torunia, Warszawy, Krakowa, czy nie wiem, Kielc, tak? Czy ziem zachodnich, Wrocławia, Szczecina, Poznania. Trzeba o to wiedzieć. A tymczasem nie ma takiego muzeum. Nie ma takiej potężnej instytucji kultury. Są jakieś drobne rzeczy, które ludzie wykonują. Nie ma muzeum ziem zachodnich, naszych ziem piastowskich, ziem odzyskanych. Nie ma potężnych instytucji tworzących naszą tożsamość. A jest muzeum Żydów Polskich, które to muzeum, proszę Państwa, jest za ciężkie pieniądze z naszych podatków i w którym to muzeum, na przykład jednym z podmiotów uczestniczących, zarządzających tym muzeum, jest Żydowski Instytut Historyczny. Ja zwracam tylko uwagę, że Żydowski Instytut Historyczny posiada takich pracowników, jak na przykład dr Alina Cała, która mówi wprost: Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. Albo mówi sformułowania w stylu, że śmierć Żyda podczas wojny to była inna jakościowo, czyli miała inny wymiar niż śmierć Polaka, bo śmierć Polaka była jakaś taka bardziej, już nie przytoczę teraz dokładnego cytatu, ale bardziej prozaiczna, tak? I teraz za nasze pieniądze w centrum naszej stolicy jest instytucja, która, jeśli miałoby powstać takie Muzeum Żydów Polskich, to jakie ono ma realizować cele? Ma realizować polską i tylko polską politykę historyczną. Oświetlać dzieje wspólne polsko-żydowskie z naszej perspektywy. To jest nasze muzeum, w naszej stolicy, za nasze pieniądze. A tymczasem mamy do czynienia, i powinno być któreś w kolejności, a tymczasem mamy do czynienia z sytuacją wręcz przeciwną. I niestety to jest jedna z egzemplifikacji tej niesuwerenności i zupełnie braku myślenia kategoriami polskiej podmiotowości.
No nie, ja powiem krótko. Ja jestem zwolennikiem ekumenizmu politycznego, dialogu, takiego dialogu. Natomiast nie na kolanach. I ja też mam wrażenie, że często Polska klęka w sytuacjach, w których powinna stać, i to wyprostowana i dumna z tego, co robiła. I takie sytuacje historyczne, które ilustrował tu przed chwilą kolega, niestety się często zdarzają. Akurat jak żywo przypomina się teraz historia Jedwabnego, tego filmu o żołnierzach Armii Krajowej, który był wyświetlany w polskiej telewizji, prawda, że to żołnierze Armii Krajowej w polskiej publicznej telewizji, że film o tym, że żołnierze Armii Krajowej byli zbrodniarzami. No niestety, jakby jeżeli chodzi o sferę kultury, to daleko tutaj do prawdziwej polskości i daleko tutaj do prawdziwej dbałości o polski kod kulturowy, o polską, prawdziwą polską tożsamość, bo to tak trzeba powiedzieć. I dobrą ilustracją jest tutaj też sprawa, wiele spraw z mojego województwa opolskiego. Jeden przykład podam. W Kędzierzynie Koziul na przykład lokalny prezydent polski, Polak, postanowił oddać jedyną szkołę w danym rejonie dużego miasta mniejszości niemieckiej. I ze względu na rejonizację Polacy są zmuszeni, żeby chodzić do szkoły mniejszości niemieckiej, jeszcze utrzymywano w dodatku z naszych podatków, kiedy przecież nie oszukujmy się, no, narody rywalizują i jest rywalizacja i odbywa się rywalizacja i zawsze będzie się odbywać rywalizacja pomiędzy Polską a Niemcami, pomiędzy Polską a Rosją i tak dalej. I ta rywalizacja wcale nie musi być zła, tylko problem polega na tym, abyśmy właściwie definiowali nasz interes nasz interes państwowy i abyśmy przestali wreszcie klękać, abyśmy się podnieśli z kolan, bo Polacy mają być z czego dumni.
Jeszcze jeden telefon, proszę bardzo. Halo?
Halo?
Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz z Ostrołęki. Przysłuchuję się tej rozmowie młodych ludzi. Oczywiście pozdrawiam ojca i osoby tam występujące. Słucham tych młodych ludzi. Mogę podziękować, bo mam zastrzeżenia, ale podziękuję tym młodym ludziom, którzy właśnie protestują w słusznej sprawie, w sprawie polskiej. Natomiast wkradło się w naszym społeczeństwie, w tym ruchu narodowym również, ja mówię o politykach, że spiętować to można to jednym, że taka była kiedyś piosenka Cymbolińskiego, a po babci zostały tylko same kapcie. Nie padło słowo, co zrobić. Jeśli chodzi o elity, to wiemy, że elity zostały wymordowane w okresie PRL-u, a gdyby tego nie zrobiono, to dzisiaj by nami nie rządziły te mierzmoty polityczne. Więc co można zrobić? Ja jestem osobą, która od 20 lat zajmuje się tymi pomordowanymi, jak również jestem nawet z tego tytułu terroryzowany i również no nie będę dalej o tym mówił. Natomiast co można teraz zrobić? Oczywiście świeża partia, tylko z konkretnym programem. Nawet z programem, który będzie miał pluton egzekucyjny. Dlaczego ja to mówię? On nie musi robić tego, co oni robili. Ale my jesteśmy w okresie ciągłej transformacji. Nie możemy bazować się na państwach zachodnich, bo my jesteśmy w trakcie transformacji. I to my Polacy mamy ukształtować, jak będzie Polska wyglądała. A nie zrobią tego te partie, które się skompromitowały. Jeżeli one do tej pory nie poruszyły sprawy mordów, nie powołały komisji śledczej, to musi to zrobić świeża partia, która byś miała program gospodarczy. I nie to, że musimy, czy trzeba, czy należy. Tylko po prostu tworzymy tę partię. Ta partia zaczyna się już przez wysyłanie łopat i kilofów do ministra sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrznych, wskazanie przez mapy miejsc pochówków pomordowanych. Tu chodzi o generała Fieldorfa, na przykład profesor Szwagrzyk. On nie jest w stanie tego wszystkiego zrobić. Robi wykopki, tak można już określić, na Przywałbrzyskiej, na cmentarzu. Ale przecież generała pochowano pod tym betonem 1,5 metra, w śmieciach, za parkanem. I to, ta robota jest dla ministrów. Zaczynamy od tego. Młodzi ludzie, ja was podziwiam, ale tą drogą, to tak jak powiedział Goethe, którego nie lubię, że najwyżej traficie na ławę oskarżonych. Tu trzeba podjąć już konkretne działania. Bo sytuacja wyjątkowo...
Proszę pana, chciałem pana zapewnić... Chciałem pana zapewnić...
Dziękuję. Dziękuję panie Januszu. Ja tylko, gdy idzie o ten pluton, też chciałbym zareagować od razu, że nie nawołujemy do żadnej przemocy, a to, żeby tych, którzy zawinili również przeciwko, przede wszystkim przeciwko narodowi, sprawiedliwie osądzić, tak, czego w trzeciej RP niestety nie ma wobec...
Nie o zemstę wołamy, tak. O sprawiedliwość, chociaż ja osobiście oczywiście jestem jako dobry, tradycyjny katolik zwolennikiem kary śmierci ujętej w tradycyjnym nauczaniu Kościoła, zarezerwowanej dla najważniejszych zbrodni, ale zostawmy to w tej chwili. Na pewno nie pluton egzekucyjny, nie przy partii, a przy sądzie, jeśli już i za... najcięższe zbrodnie z Rady Stanu. Ale oczywiście tutaj odnosząc się do tego głosu, jasne, że polityka historyczna, jasne, że jednoznaczne osądzenie, to jest jedno i to buduje naszą tożsamość, to jest przedmiotem nieustannej troski. Ja nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale w to co roku, na przykład 1 marca, Święto Żołnierzy Wyklętych, no to są już w tej chwili setki miast i miejscowości w całym kraju, no i to głównie nie tylko, ale również młodzi ludzie to organizują, tak? Tu uczestniczą dziesiątki tysięcy właśnie młodych ludzi, patriotów, narodowców, kibiców, po prostu młodzieży patriotycznej również w tym. I to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie i objawiające się w bardzo wielu również sprawach. W tej chwili chyba już, a może jeszcze nie wyjechali, ale w tej chwili kilkaset osób młodych odnawia groby na Ukrainie w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia. Groby, które zostały właśnie na Kresach. Jest mnóstwo takich akcji. Z tego, co widzę, musimy już kończyć, więc ja już tak ostatnie kilka słów. Chciałem być, proszę państwa, rozmowy są niedokończone, tak? I to wybrzmiewa z tego naszego programu. Podsumowując te rozważania dotyczące elit politycznych kraju. Nic nie przychodzi łatwo w rozumieniu takim, że można mieć jakiś jeden patent na to, jak w kraju, w Polsce mamy doprowadzić do realnego odrodzenia rzeczywiście suwerennych i katolickich, i polskich elit politycznych. Nie ma takiego złotego klucza. Jeśli się pyta ktoś o złoty klucz albo proponuje złoty klucz, to znaczy to nie ma. Podstawą są, przypomnę, trzy rzeczy. Pierwsze, patrzeć kto, komu, skąd wyrastają nogi i co robił przez ostatnie kilkanaście, być może kilkadziesiąt lat. Po drugie, patrzeć na to, czy dana osoba jest po stronie systemu demoliberalnego, czy chce robić tylko patriotyczną korektę do systemu demoliberalnego, czy rzeczywiście jest za suwerennością przeciwko federalizmowi unijnemu, czy rzeczywiście jest za polską własnością przeciwko wykupowi przez obce ośrodki przedsiębiorstw, lasów, ziemi itd., itd. Czy jest jednoznacznie za polską kulturą opartą na wartościach chrześcijańskich, a przeciwko nihilizmowi i zniszczeniu tej kultury? I po trzecie wreszcie, obserwować, czy ta osoba spełnia również kryteria osobowościowe, charakterologiczne, czy nadaje się do tego, żeby po prostu przewodzić innym ludziom, organizować. Zbudowanie siły narodowej katolickiej to praca organizatorska. I na te trzy elementy, geneza, ideowość i budowa struktur, realne, nie tylko fajerwerki, ale realna praca u podstaw, to trzy elementy, na podstawie których powinniśmy oceniać i na podstawie których powinniśmy tworzyć nową, narodową, katolicką elitę polityczną Polski.
Dziękuję bardzo.
Nawiązując do pana, do wypowiedzi tutaj słuchacza, powiem panu tak, że elementem suwerennego państwa jest zdolność do wymierzania sprawiedliwości. Zdolność do wymierzania sprawiedliwości zdrajcom, katom, oszustom. I prawdą jest to, że polskie państwo dzisiaj, ta Trzecia Rzeczpospolita, ma z tym fundamentalny problem, a to dlatego, że tą ważną sferę działalności polskiego państwa, to znaczy wymiar sprawiedliwości, tworzą jeszcze osoby z PRL-u bądź przedłużenia resortowe, nazwijmy to w takim dużym uproszczeniu tego systemu. I to jest element polskiego państwa, który trzeba radykalnie zmienić. I też już zmierzając do jakiejś konkluzji dzisiejszej dyskusji, ja co do jednego jestem absolutnie przekonany, że jeżeli, szanowni państwo, chcemy zmian w polskim państwie, to potrzebne są zmiany fundamentów. Konstytucji, systemu politycznego, nowego systemu edukacji. Nie tam żadna zamiana pana X na pana Y, który był w Unii Wolności, czy jakby podobne projekty i podobne pomysły, bo skończy się to po raz kolejny jedną wielką albo kompromitacją, albo tym, że będziemy znów zawiedzeni, że straciliśmy dużo czasu. Polska już nie ma czasu. Dlatego jestem przekonany, że w Polsce że teraz trzeba robić porządek. Twardo, stanowczo robić porządek, wymierzać sprawiedliwość, wymieniać ludzi, stawiać, przerwać ten kryzys instytucji, budować nowe instytucje, patriotyczne instytucje i tylko wtedy będziemy w stanie powiedzieć, że to jest mechanizm, który w perspektywie pochodnych wybuduje nam nowy system, nowe elity polityczne.
Młodzi Polacy byli dzisiaj naszymi gośćmi. Pan poseł Patryk Jaki z Solidarnej Polski, pan Robert Winnicki, honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej i członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże i czołem Wielkiej Polsce.
Chciałem również podziękować ojcu dyrektorowi i całej rodzinie Radia Maryja za to wspaniałe dzieło, które tworzycie i za możliwość dzisiaj rozmowy w studiu i jeżeli ojciec pozwoli, to chciałbym pozdrowić również moją Opolszczyznę i wszystkie koła Radia Maryja w moim regionie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.